Ha, wygląda na to, że jestem na żywo. A słuchajcie, to chyba się zaczyna. To tak trochę nie jestem przekonany, że to w ogóle się uda. Przygotowywaliśmy się do tego jakieś całe 10 minut, więc jest nadzieja, że przynajmniej się uruchomiło.
Tak, moi drodzy, tak właśnie było 100 odcinków temu, to był pierwszy odcinek, a dzisiaj mamy setny odcinek Rozmowy Kontrolowanej, w której witają was jak co tydzień Adam Lange oraz...
Adam Hegwe. Ja nie wiedziałem, co będzie na wstępie. Adam, ty z boju.
Dobra, nie? To bardzo pasuje do dzisiejszego odcinka.
Trochę się zmieniło. Zaczęło się w tym stylu.
Tak, troszeczkę się nam też sprzęt zmienił, troszeczkę po tych prawie 2 latach nasz podcast, wideokast, vlog, czy zwał jak zwał, dojrzał, wydoroślał. Tak, i to jest ta chwila, kiedy mamy już 100 odcinków i dobiliśmy prawie do 2 lat, ale na 2-latkę jeszcze chwilkę. Adamie, czyń swoją powinność.
Jak krótko, bo to... Co tu dużo mówić? Setny raz to samo. Więc słuchajcie, przede wszystkim chcieliśmy odpowiedzieć na pytanie, czy świętujemy. I chcieliśmy przy okazji odpowiedzieć na pytanie, które zawsze się pojawia, czy się lubimy z pewną inną firmą. I odpowiedź brzmi tak, lubimy się i tak świętujemy. I oni nas chyba lubią nawet bardziej niż my ich, bo przysłali nam taki torcik. Więc bardzo dziękujemy Marcinowi, Piotrkowi i Kubie. Przy okazji przypominając Piotrkowi i Marcinowi, że jeszcze u nas nie zawitali i cały czas drzwi są otwarte. Kuba już zaliczył, więc jeszcze 2 nam brakuje, żeby przynajmniej większość była. Także tort zostanie spożyty, w większości przeze mnie, nie przez tego drugiego Adama, bo jemu już wystarczy słodkości. Więc obiecujemy, że go zjemy komisyjnie i nie będzie transmisji na żywo, ale tak, będziemy świętować setny odcinek na pewno. W ramach reklamy szykuję kolejnego live'a z3s.pl/cyberwojna 20 kwietnia. To jeszcze mnóstwo czasu, więc jeszcze się o nim nasłuchacie. Ale jak ktoś chce się zapisać, to można już teraz. Miejsca się powoli kończą. Tak, oczywiście live będzie na YouTubie, więc możecie się domyślić, jak bardzo się skończyły. No dobra, słuchajcie, to tyle ogłoszeń duszpasterskich, bo mamy bardzo specjalnego gościa dzisiaj, jak na setny odcinek przystało. Także Adamie, zaprosisz czy ja zapraszam? Ty zaproś.
Ja mogę zaprosić, ale jeszcze jedno muszę dodać, bo Paul Polico zauważył, że green screen został z pierwszego odcinka do obecnego. Wtedy nie był to green screen, tylko po prostu ściana u Adama, także teraz jest green screen taki
teraz jest pro.
Pełnoprawny. Jest teraz pro. Słuchajcie, dzisiaj, jaką mamy setny odcinek, mamy też super specjalnego gościa. Nie będziemy go chyba za długo przedstawiać, bo sam opowie o swoim życiu i o tym, jak zaczynał w cyberbezpieczeństwie, więc poznajcie Przemka Frasunka.
Zwanego popularnie Węglinem.
Witam wszystkich słuchających, oglądających. Witam was i na wstępie chciałem podziękować za to, że wybraliście mnie, zaprosiliście mnie do takiego szczególnego odcinka. Przyznam szczerze, że jak Adam się do mnie odezwał, byłem co nieco zaskoczony, tym bardziej, gdy uświadomiłem sobie, że to jest właśnie setny odcinek. Czym sobie zasłużyłem.
Jakby musiałbyś zapytać siebie sprzed 20 lat, myślę.
Właśnie, to tak to jest. Ja promując trochę to wydarzenie na swoich social mediach, powiedziałem, że to są opowieści skrypty Infoseku. No i to trochę tak jest, bo dla mnie ten okres taki najbardziej płodny infosekowo przypadł na drugą połowę lat 90., początek lat 2000. Wtedy trochę bawiłem się w szukanie podatności, trochę w taki też black hat aktywności, które były nie do końca zgodne z ówczesnym prawem i pewnie obecnym też, no ale cóż, dla mnie pełnoletni wtedy. Natomiast teraz od dłuższego czasu zaangażowałem się w taką działalność bardziej biznesową, ale też około CyberSecu, około sieci. Wydaje mi się, że robimy w firmie kilka ciekawych rzeczy, o których też postaram się wam powiedzieć. Tak, żeby pokazać, że no, polska technologia czy polskie firmy w dziedzinie CyberSecu są w stanie zrobić coś interesującego.
Szybko, ale zanim przejdziemy do twojej kariery i obecnej i tej przeszłej, o której mówisz, takiej lekko zalatującej black hatem, powiedz naszym słuchaczom i widzom, którzy cię nie kojarzą w ogóle, kim ty jesteś i co odpowiadasz, jak ktoś się pyta, czym ty się w życiu zajmujesz?
Więc w dzisiejszych czasach to bym pewnie odpowiedział po prostu, że prowadzę biznes informatyczny. I trochę tak jest, to znaczy jestem współwłaścicielem i prezesem firmy Rech Technologies i to jest dość nowa marka, jeżeli jej nie znacie, to postaram się za chwilkę wprowadzić, skąd się wzięliśmy. Generalnie zajmujemy się w firmie rozwojem dwóch takich podstawowych linii produktowych. Pierwsza linia produktowa jest zbudowana wokół streamingu, czyli jesteśmy między innymi operatorem systemu klasy CDN. Myślę, że to jest jeden z większych polskich CDN-ów, taki codzienny ruch, który obsługujemy, to jest poziom 1 terabita na sekundę. No chwilami ten poziom ruchu jest jeszcze wyższy, co jest związane z jakimiś tam wydarzeniami specjalnymi. Ale CDN to nie wszystko, bo tam wokół, powiedzmy, tego CDN-a nadbudowaliśmy szereg innych produktów, czy rozproszony storage, czy rozproszone transkodery, ale też taką warstwę aplikacyjną służącą do tego, żeby to wideo łatwo udostępniać, monetyzować. Dość powiedzieć, że takim naszym największym klientem w tej części działalności jest TVN, czy w zasadzie grupa TVN Discovery, i serviceplayer.pl jest w całości oparty o naszą technologię, jeśli chodzi o tą część, powiedzmy, frontendową i tą część backendową. No to jest, powiedzmy, to, co jest mniej ciekawe z punktu widzenia InfoSecu, a to, co jest bardziej ciekawe, to jest nasza druga działka i ta druga działka to jest ochrona przed atakami DDoS. Znaczy stworzyliśmy kilka lat temu wspólnie z Pawłem Małachowskim, z którym poznałem się jeszcze w liceum, stworzyliśmy rozwiązanie, które pozwala na bardzo taką wydajną mitygację ataków DDoS, a tak naprawdę na głęboką inspekcję pakietów. I to jest soft, który działa pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, ale jest to soft, który działa w architekturze tak zwanej data plane, czyli coś, co jest, no powiedzmy, takim świętym graalem czy nowoczesnym podejściem do przetwarzania ruchu sieciowego. Mówiąc krótko, działa to w taki sposób, że w momencie, kiedy uruchomimy nasze rozwiązanie data plane'owe, które nazywamy Rech Guardian, interfejs sieciowy, a zazwyczaj jest to interfejs 100-gigowy, on znika w ogóle z systemu operacyjnego i my zaczynamy w userlandzie przetwarzać te ramki. I tych ramek na współczesnym serwerze takim intelowym jesteśmy w stanie przetworzyć powyżej 100 milionów na sekundę. Więc to jest wartość, która w zupełności wystarcza do tego, żeby mitygować te najbardziej uciążliwe ataki wolumetryczne. A te wolumeny, które jesteśmy w stanie mitygować, to są setki gigabitów na sekundę, terabity. To dużo zależy od źródła tego ataku, od jego rodzaju i tak dalej. Generalnie zapewniamy, czy mamy skonfigurowane standardowo takie trzy warstwy filtrowania. Ta pierwsza warstwa to jest odrzucanie pakietów, które są kompletnie niepoprawne, typu na przykład mają sprzeczne ze sobą segmenty TCP, które mają sprzeczne ze sobą flagi, albo pakiety, które mają niewłaściwą długość. Druga warstwa filtrowania to są bardzo lekkie filtry stanowe, takie, które zapamiętują zależności czasowe między pakietami. Na przykład jeżeli ktoś jest atakowany synfladem, my skutecznie ten synflad odsiewamy, dlatego że wiemy, że te pakiety syn są zbyt często i one są powtarzane w sposób inny niż wysyłane by były przez poprawnie działający stos TCP/IP. No i trzecia warstwa filtrowania to jest silnik regexpów, który pozwala nam zajrzeć do wnętrza takiego pakietu, dokonać jakiejś podstawowej inspekcji, czy protokołu HTTP, czy na przykład protokołu SIP, czy odsiać jakieś pakiety, które są częścią na przykład ataku wykorzystującego NTP, czy odbity ruch NTP. Mówiąc krótko, znaczy całe to narzędzie, czy cały ten system oferujemy i w modelu usługowym, czyli w takim modelu, który nazywany jest z angielska Scrubbing Center, gdzie po prostu przejmujemy ruch naszych klientów w momencie trwania ataku, endekastujemy go w BGP na całym świecie, zaczynamy to ściągać na nasze skrabery, filtrować i oddawać klientowi ruch w postaci tunelu GR, czy w uzasadnionych przypadkach w formie dedykowanego połączenia sieciowego. No i z tego rozwiązania korzystają w sumie duże podmioty, czy data center, czy też administracja publiczna, trochę branża finansowa. No generalnie jest to rozwiązanie, które zaczyna się powoli sprzedawać na polskim rynku. Myślę, że możemy z powodzeniem stwierdzić, że no, zbudowaliśmy taki startup technologiczny, przynajmniej w tym obszarze, który jest w stanie konkurować z powodzeniem z rozwiązaniami zagranicznymi. Ale powiedziałem, że być może nie znacie w ogóle nazwy Arch Technologies, to teraz dwa słowa o tym, skąd to wszystko się wzięło. Otóż w gruncie rzeczy, jakby tak popatrzeć na moją karierę, to ja od 20 lat pracuję w tym samym miejscu, co może być przewrotne w branży IT, tylko to miejsce trochę się zmieniało od tamtego czasu. No i na koniec tej ścieżki, na koniec tej historii ja to miejsce wykupiłem wspólnie z grupą prywatnych inwestorów, co jest jeszcze bardziej przewrotne. Ale tak, zaczynając historię od samego początku, ja w 2002 roku dołączyłem do ATM-u. ATM był wtedy jednym z wiodących integratorów i operatorów telekomunikacyjnych. I my w 2003-2005 braliśmy udział właśnie w takich projektach w branży telewizji internetowej realizowanych dla TVP. Zwróćcie uwagę, że wtedy jeszcze nawet YouTube'a nie było, a oglądanie w ogóle jakiegokolwiek wideo w internecie to się sprowadzało do ściągania jakichś warezów z FTP-ów czy później z peer-to-peerów. Więc no wtedy zaczęliśmy jakieś pierwsze rzeczy około takie CDN-owe robić i w 2007 została powołana spółka CBR ATM Lab, czyli takie dedykowane centrum badawczo-rozwojowe dla ATM-u, które miało służyć do tego, żeby rozwijać tam jakieś ciekawe rzeczy, między innymi właśnie ciekawe technologie związane ze streamingiem. Później ta spółka zmieniła nazwę na ATM Software w momencie, kiedy zaczęła już sprzedawać swoje rozwiązania, później trafiła do grupy Atende, zmieniła nazwę na Atende Software. No i koło 2020, ja w ogóle bardzo dobrze wspomniałem ten czas, kiedy pracowałem dla grupy ATM i dla ATM-u. To mnie dużo nauczyło w takim kontekście ogólnobiznesowym. Natomiast stwierdziłem, że jestem na tyle dojrzały do tego, że należy spróbować tą spółkę wykupić z grupy ATM i to mogło być trochę przewrotne myślenie. Do ostatniej chwili nie byłem pewien, czy to się uda poskładać, no ale udało się poskładać. Udało się poskładać zewnętrzne finansowanie, udało się poskładać kredyt bankowy, udało się zrealizować transakcję wartości tam 52 milionów złotych. Oczywiście w większości finansowaną zewnętrznie, to ja mam jakiś tam 10% udział w całym przedsięwzięciu, no ale mam takie poczucie, że jestem teraz trochę bardziej niezależny i mogę robić to, co lubię robić. Z drugiej strony zarządzam podmiotem, który ma 160 pracowników i który ma jakąś renomę rynkową. Jakkolwiek musieliśmy tę nazwę zmienić, co było naturalną konsekwencją wyjścia z grupy Atende. Ale jeszcze już konkludując tą wypowiedź, mam nadzieję, że trochę nie przynudzam, myślę, że większość ludzi z branży mnie bardziej kojarzy jednak z tych lat 90., gdzie no szczególnie pod koniec lat 90. byłem zaangażowany w ten w poszukiwanie podatności tak naprawdę, vulnerability research, no i takie zabawy bardziej hakerskie, no kojarzycie mnie pewnie z IRC-a, no gdzie funkcjonowałem jako Wendling, funkcjonowałem bardzo aktywnie gdzieś od 97-98 roku, pewnie ta moja aktywność gdzieś się skończyła około 2005, może gdzieś w tych okolicach. Także tak wygląda moja krótka 20-letnia historia zawodowa, która tak jak powiedziałem, przewrotnie jest to cały czas to samo miejsce. Nawet w ogóle przewrotne jest to, że niektórzy ludzie, z którymi zacząłem pracować w 2002 roku, dalej ze mną pracują i dalej tworzymy ten trzon zespołu, który w tej chwili w Arch Technologies rozwija fajne rzeczy.
To poznaliśmy teraz CEO Przemysława Frasunka, ale teraz spróbujmy jeszcze przybliżyć tę postać, z której wyrósł ten pan prezes. Pamiętasz swój pierwszy komputer albo swój pierwszy kontakt z komputerem, jeżeli to nie był twój? Jak to wyglądało?
To jest w ogóle ciekawa historia, bo ona sięga lat 80. Ja rodziłem się w 83 roku, więc no, mam już prawie 40 lat. Ale w latach 80. dostęp do komputerów nie był czymś oczywistym, nie był czymś łatwym. I ja dużo zawdzięczam mojej mamie. Mama pracowała wówczas w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Akademii Medycznej w Lublinie. To jest takie miejsce, gdzie wykonuje się badania diagnostyczne z wykorzystaniem radioizotopów. No i ponieważ są tam mieli zapapy, to trzon tego zespołu, który tam pracował, składa się z lekarzy, z mikrobiologów, ale też z fizyków. No i ponieważ moja mama nie zawsze miała mnie z kim zostawić w domu, to mnie tam podrzucała do pracy fizyką, no bo fizycy mieli, tak szczerze powiedziawszy, to najmniej pracy w tym zakładzie. No i ja pamiętam do tej pory, że fizycy, no jak to fizycy, no bawili się w większości, przez większość czasu w ciągu dnia, oczywiście żartuję trochę, natomiast mieli komputer. No i te komputery, które w 1987 roku zobaczyłem, to były mikrowaksy. Mikrowaksy, które były wielkie, ciężkie, szumiały głośno, zużywały dużo prądu, wymagały klimatyzacji, miały zewnętrzne dyski twarde, zewnętrzne terminale znakowe. Te terminale, już nie pamiętam, czy to było VT220 czy coś takiego, no ale to wszystko na czterolatku zrobiło gigantyczne wrażenie. Tak na marginesie dodam, że ten mikrowaks, czy te mikrowaksy, one były wykorzystywane do scentygrafii, to jest takie badanie radioizotopowe, które polegało na podaniu dożylnie technetu 99M. No i ten technet, on był, nie jestem biologiem, nie jestem lekarzem, więc pewnie będę mówił bardzo laicko, ale miejsca, które były guzami nowotworowymi, one szybciej zużywały ten technet, przez co te miejsca, one w wyniku przeprowadzenia tego badania scentygrafii poprzez gamma kamerę, można było je zobaczyć jako takie miejsca świecące, ponieważ one akumulowały technet. No i całe to badanie było wykonywane właśnie z użyciem mikrowaksa, czy wspierane przez mikrowaksa. Efektem tego badania z gamma kamery był taki widok na kliszy rentgenowskiej, tam była naświetlarka laserowa. No i tak naprawdę dodam jako ciekawostkę, że cały ten setup z mikrowaksami działał do 2004 roku, więc także to, co działa dobrze, niekoniecznie musi być zmieniane na jakieś nowoczesne technologie. Ale wracając do mojego zainteresowania komputerami, ponieważ fizycy też lubią się pobawić, no to fizycy mieli swoje komputery, najczęściej to były albo Commodore, albo Atari. Ja akurat trafiłem pod skrzydła kogoś, kto miał Atari, no i bardzo szybko zapragnąłem to Atari również mieć w domu. Z tym był problem, bo Atari kosztowało, jak dobrze pamiętam wtedy, a wspomnienia są trochę mgliste, jednak minęło prawie 40 lat, Atari kosztowało, wydaje mi się, że około $100. Za komuny wynagrodzenie polskie to było $15 mniej więcej, więc w ogóle zakup Atari to było coś niemożliwego i przez wiele miesięcy nie mogłem tego komputera mieć. Natomiast tak się złożyło, że mój tata, który też był lekarzem, pojechał pracować na kontrakt w Libii, na 2-letni kontrakt, no i w trakcie tych 2 lat odłożył trochę na wymarzone Atari i udało się sfinansować zakup Atari w Peweksie. Wprawdzie na stację dysków oczywiście nie starczyło, ponieważ stacja dysków była droższa niż Atari. Nie starczyło też początkowo na magnetofon i z tym jest związana kolejna historia, no bo fajnie mieć komputer, który po włączeniu w sumie nie za wiele można z nim zrobić. Można co najwyżej na Atari wywołać self-test ze znaną melodyjką albo napisać jakiś kod w Basicu, ale 4-latek, 7 jest w stanie napisać coś w Basicu. Więc dla mnie ten komputer przez kilka tygodni był w ogóle bezużyteczny. Później fizycy zmajstrowali mi z magnetofonu Grundig, takiego kasetnika, który był wtedy powszechny wszędzie, w każdym domu. Zmajstrowali mi przejściówkę, która pozwalała podłączyć te data i coś tam załadować. Natomiast stopa błędów była taka masakryczna, że to ładowanie, to ja nie jestem w stanie w ogóle powiedzieć, ile razy trzeba było coś z tej kasety spróbować załadować, żeby to się w końcu udało. Więc tam po kolejnych miesiącach jednak tata zdecydował, że wysupła jeszcze jakieś oszczędności i kupi prawdziwy magnetofon, chyba XT12 czy CA12, już nie pamiętam, bo to jeden to był prawdziwy, a drugi to była podróbka polska, właściwie nie podróbka, tylko klon. W każdym razie, no wiadomo, jak działały magnetofony na Atari, 600 bitów na sekundę, to się ładowało niemiłosiernie długo, no ale to dla mnie był taki pierwszy prawdziwy kontakt z komputerem. W sumie dzięki temu nauczyłem się po pierwsze czytać i pisać, jak na 4-latka przystało. Nauczyłem się też trochę coś robić w Basicu, coś, no to były takie bardzo proste operacje, no ale nie można tego nazwać jakimiś algorytmami, no ale print, go to i wszystkie takie elementarne rzeczy wpisywałem, też zdarzało mi się jakieś tam, pamiętam, zapisać wartości do jakichś rejestrów po to, żeby zmienić kolor ekranu, no a cała reszta aktywności to było przepisywanie listingów z ówczesnych gazet, z Bajtka, czy już nie pamiętam, co tam jeszcze wtedy w kioskach było dostępne, ale Bajtek drukował długie listingi, no ja to przepisywałem mozolnie, zazwyczaj tam się pojawiały jakieś błędy, bardzo często było tak, że jak się już przepisało całość, to się okazywało, że gdzieś w tych kolejnych linijkach data był błąd i to trzeba było zaczynać. Zdarzało się, że od zera, bo na przykład napisałem sobie coś w pamięci, ten komputer się zasetował albo zawiesił. No w każdym razie tak wyglądały te moje początki z Atari. I z tym Atari przeżyłem do roku 90. W 90. wiesz, moja mama musiała napisać doktorat, więc potrzebowała maszyny do pisania. Maszyny do pisania były w sumie też elektryczne, były dość drogie, więc kupiła peceta. Ten pecet jej posłużył wyłącznie jako maszyna do pisania. Napisała ten doktorat w Norton Editorze. No a ja wtedy zacząłem jednak peceta oswajać. To był, pamiętam, 286, 8 MHz czy 12 MHz, już się nie pamiętam, 1 MB RAM-u, 40 MB dysku twardego, oczywiście nieśmiertelny Herkules. Dost 30 na początku, później 5.0, później 6.22 już na samym końcu. No i to był taki mój kontakt z prawdziwą, powiedzmy bardziej prawdziwą informatyką. Ale oczywiście grałem, tak, no bo wszyscy w tamtych czasach też grali. No i oprócz tego próbowałem też przepisywać kolejne listingi w Pascalu na przykład, czy tam jakoś modyfikować. Najczęściej modyfikowałem to w taki sposób, że nie do końca wiedziałem w ogóle, co robię, ale to mi dawało trochę fanu. No tak te moje wczesne lata młodości wyglądały. Później przyszło zainteresowanie już bardziej sieciami, BBS-ami, Fidonetem, internetem i tak dalej, ale to myślę, że jeszcze tą część historii zdążę trochę opowiedzieć.
Tak, ja pamiętam za czasów listingów w Bajtku te błędy, które też jakby przy wydruku się zdarzały, a potem dwa numery później były erraty. Trzeba było znaleźć tą erratę i poprawić kod. Tak, no to było fascynujące wtedy, pamiętam.
Nie, no stopień trudności w ogóle związany z dostępem do wiedzy czy z dostępem do oprogramowania to był niesamowity. Ja, zobaczcie, że po pierwsze sprzęt był niesamowicie drogi. Tak? No, kupienie tego przez normalnego człowieka graniczyło z cudem. Później dostęp do oprogramowania. No, z jednej strony, jak ktoś mieszkał w Warszawie, to mógł na giełdę pojechać na Grzybowskiej i tam coś skopiować. Natomiast ja mieszkałem, bo urodziłem się w Lublinie, mieszkałem przez 20 lat w Lublinie. W Lublinie giełda komputerowa była, natomiast ona była dużo mniej rozwinięta. Odbywała się w liceum, w pierwszym liceum ogólnokształcącym Stanisława Stasica w niedzielę. Co dwa tygodnie chyba, nie była co tydzień. No i ja tam też bywałem oczywiście, no bo skąd indziej brać soft? No, nie można było ściągnąć BBS-ów, też wtedy jeszcze nie było. No i w ogóle ludzi, którzy mieli komputer, było po prostu niewiele.
No to taki fast forward zrobimy teraz do szkoły średniej, bo tu już zacząłeś swoją przygodę z bezpieczeństwem tak naprawdę. Jak to się w ogóle zaczęło, że zacząłeś się interesować cyberbezpieczeństwem?
To zaczęło się przede wszystkim od zainteresowań internetem, zainteresowań Fidonetem, zainteresowań Unixami. Ale idąc po kolei, około 95 roku zobaczyłem po raz pierwszy, co to jest internet. To był grudzień 1995. Znowu dzięki rodzicom. Znaczy, mój tata jako lekarz miał dostęp do miejsca, które się nazywało Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie. I znajdował się tam cały jeden komputer, który był podłączony do tego mitycznego internetu. A dokładnie do sieci lubelskiej sieci miejskiej. Ten komputer oczywiście działał pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 3.1, przeglądarka Netscape, nawigator chyba 3.0, już nie pamiętam dokładnie, ale zobaczyłem, że jest coś takiego jak internet i zobaczyłem, że można się połączyć i zobaczyć jakąś stronę, albo nawet się połączyć do IRC i z kimś porozmawiać. To wszystko były takie próby dość mało odważne, jeszcze 12-latka w zakresie poznawania tej całej technologii. Ale to mi się strasznie spodobało. No i ja regularnie zacząłem, starałem się tam przychodzić regularnie w niedzielę, jak tam nikt nie pracował, bo tylko wtedy można było z tego komputera skorzystać. Natomiast jak on, w ogóle jako anegdotę powiem wam, jak wyglądał wtedy internet w Lublinie. O ile lubelska sieć miejska Lubman była zbudowana dość porządnie, bo była oparta o 10-megowy Ethernet i w szkielecie o pierścień FDDI, który tam miał 100 megabitów przepływności, o tyle wyjście na świat, to było wejście przez NASK, łączymy 256 kilobitów na sekundę na całe miasto. To łącze później zostało zagradowane do 2 megabitów na sekundę. Ale to tak wyglądało i niczym zaskakującym nie było to, gdzie pingi, które wtedy się zdarzały, to były na poziomie dużych setek milisekund, czy nawet kilku sekund. Więc ten internet był taki, no ciężko go można było nazwać internetem online. Więc ponieważ to wszystko było takie...
Asynchroniczne trochę.
No tak, to było asynchroniczne. Ja się wtedy też zacząłem bawić, znaczy dostałem modem, czy rodzice mi kupili modem zacząłem korzystać z BBS-ów, zainteresowałem się Fidonetem, no, po prostu w tamtych czasach dostęp do internetu z domu był szalenie niewygodny przez modem, no bo trzeba było czekać czasami godzinę, żeby się w ogóle dodzwonić na ten tepsowy numer 02021222. Jak się już człowiek dodzwonił, to często go zrywało i później znowu musiał czekać godzinę. Więc ja stwierdziłem, że może trochę szkoda czekać i szkoda tracić czas na próby dostępu do tego internetu i zacząłem się bawić w Fidonet. Fidonet to była taka sieć amatorska, sieć, która łączyła BBS-y i Fidonet w tamtych czasach, w 2005, 2006 roku, on w Polsce z niego korzystało kilkanaście czy do kilkudziesięciu tysięcy użytkowników, więc to było takie bardzo prężne środowisko, które do tej pory jakoś się tam zna i utrzymuje ze sobą kontakt. I w Fidonecie bardzo ciekawe były tak zwane echa, czyli no miejsca, gdzie, które były takimi forami dyskusyjnymi. I te fora dyskusyjne, ich było w Polsce, jak dobrze pamiętam, powyżej setka, więc dotykały w zasadzie dowolnej tematyki. Dotykały też tematyki związanej z cyberbezpieczeństwem i tam sobie trochę czytałem, ale jeszcze nic z tym więcej nie robiłem. Dotykały jakiejś tematyki Unixowej. Ja oczywiście wtedy wiedziałem, co to jest Unix, bo oglądałem Parcie Rajski i tam była taka dziewczynka, która korzystała z IRIX-a na SGI-u i wiedziała, co to jest Unix. Więc ja mniej więcej na podobnej zasadzie wiedziałem, co to jest Unix. No i ten taki pierwszy rzeczywisty kontakt z Unixem to się wziął stąd, że dostałem jakąś gazetkę z płytką, to był chyba Linux Plus, tam był Slackware 2.2, przepraszam, z jądrem 1.2.13, to był 10.6 rok, zainstalowałem to i zobaczyłem, o kurczę, jakie to jest toporne. To nie jest Windows 10.5, ale zaczęło mi się to podobać. Zacząłem tego systemu używać w zasadzie na co dzień, starałem się zmusić siebie do używania tego Netscape'a 1.0, który był uruchomiony w X11, starałem się używać Elma do czytania maili, no, wszystkie takie trudne rzeczy, jak chociażby no, VI, wychodzenie z VI, inne zabawy. No i koło 10.7 roku znowu przez czysty przypadek dostałem gazetkę z FreeBSD dla odmiany. Poprosiłem mamę, żeby mi kupiła jakąś gazetkę z Linux, tam mama nie wiedziała po to Linux, więc kupiła FreeBSD i w sumie na dobre mi to wyszło, bo FreeBSD to był taki leitmotyw przez kolejne kilka lat, jeśli nie kilkanaście. Po prostu ten system, jeśli chodzi o ideę, mi się bardzo spodobał, spodobała mi się jego architektura, spodobała mi się jego spójność i przez wiele lat korzystałem właśnie z BSD. No i teraz to wszystko to były takie podwaliny, kiedy zacząłem się interesować tym cybersekiem, infosekiem i w sumie nie do końca jestem w stanie powiedzieć dlaczego. To znaczy z jednej strony to jest kwestia takiego deszczyka emocji, znaczy mi zawsze się podobało to, że można się gdzieś tam włamać, coś zrobić, coś zepsuć, zdobyć jakieś dane. No wiadomo, człowiek oglądał wtedy filmy, które tej tematyki dotykały. Z drugiej strony no, zacząłem czytać, ponieważ to środowisko takie modemowe, no to ono też dość blisko było jakieś środowiska takiego freakerskiego. Ja nigdy się tym freakingiem nie zajmowałem. Znaczy miałem jakieś tam tone dialer, więc tego typu zabawy jeszcze uskuteczniałem, natomiast zacząłem wtedy czytać kilka takich periodyków no już dostępnych przez internet, między innymi Fraka. No i we Fraku był taki artykuł takiego pana, który się nazywa Aleph One. Ten artykuł miał tytuł Smashing Stack for Fun and Profit. I to był pierwszy artykuł, który był chyba dla większości ludzi z branży takiej hakerskiej czy infosekowej, to była taka biblia, no bo ja przeczytałem o tym, że są ataki buffer overflow. Zacząłem gdzieś tam sobie na swoim komputerze eksperymentować z GDB. Ja już wtedy tak mniej więcej trochę pisałem w C, więc czułem mniej więcej, o co chodzi. No zacząłem sobie eksperymentować, zacząłem sobie pisać te exploity takie zupełnie na boku, można tak powiedzieć, na jakieś wydumane podatności i to mi się spodobało. No i spodobało mi się na tyle, że zacząłem szukać takich bardziej prawdziwych podatności. Na początku napisałem exploita dla takiego serwera FTP, który się nazywał FTPD. To była znana podatność, ja jej nie znalazłem, ktoś inny ją znalazł, ktoś inny napisał exploita, ale stwierdziłem, że czas się wypróbować, no i nie czytając tamtego exploita, zacząłem pisać swojego, w końcu go napisałem, wrzuciłem go na backtracka, no i się poczułem taki spełniony, na tyle fajnie się poczułem, że właśnie zacząłem szukać innych podatności, no i ta inna podatność, druga, którą znalazłem, to była podatność w FreeBSD, znaleziona przez przypadek, jak wiele innych podatności, które znalazłem. Otóż chciałem znaleźć podatność, czy szukałem, tak można powiedzieć, że metodą siłową podatności w serwerze FTP w BSD, Zacząłem zakładać tam do katalogi z długą nazwą AAA/AA i tak dalej, ale FTP na BSD nie było podatne na tego typu podatność, nie miało tego typu...
Fazowałeś z ręki.
Tak, fazowałem z ręki, dokładnie. No to tak wtedy wyglądało, na fuzzingu nie było. Były jakieś podwaliny pod ten fuzzing, ale no żadnych gotowych narzędzi nie było. No i tak, i co zauważyłem? Tak, jak założyłem już cholerę tych katalogów długich, no to zauważyłem po którejś nocy, że sekwaltuje mi się find na FreeBSD. Jak wejdzie w to głębokie drzewo katalogów, to się sekwaltuje. I tak przez długi czas nie wiedziałem, co z tym robić. Kiedyś mnie tam oświeciło, że jak sekwaltuje, to pewnie zrzucę CoreDumpa. Więc można by w każdym z tych katalogów podlinkować CoreDumpa pod jakiś inny plik. No i bingo, faktycznie okazało się, że on sekwaltując się, a działał jako root, no bo tam w nocy były uruchamiane takie skrypty periodic, które tam szukały sypuidów i tak dalej. Okazało się, że ten find jak zabrnie w moją strukturę katalogów, to się sekwaltuje, zwróca CoreDumpa i poprzez tym linka byłem w stanie nadpisać dowolny inny plik w systemie. Więc w ogóle taki szereg, przypadkowa podatność, a nawet można powiedzieć, że łańcuch podatności, bo to nie była jedyna podatność. Okazało się, że to z jednej strony był błąd w bibliotece standardowej C na BSD, z drugiej strony była sytuacja taka, że kernel pozwalał na zrzucenie CoreDumpa na symlink, co w ogóle nie powinno mieć miejsca, więc była taka moja pierwsza podatność, która była taka no, od początku do końca znaleziona, wyeksploitowana i gdzie się nie pochwaliłem na backtracku, gdzie się podpisałem babcia Padlina i w ogóle to było, no to był początek. Natomiast jeszcze chciałem na chwilę wrócić do jeszcze wcześniejszych zdarzeń, no bo zanim zacząłem szukać takich prawdziwych podatności Unixowych, to szukałem podatności pod DOSem. To brzmi pewnie dla was i dla wszystkich absurdalnie, ale u nas w sieci miejskiej, tej lubelskiej sieci miejskiej, mieliśmy wszędzie, po całym mieście włączone routing IPX. To jest taki stary protokół, który pozwalał na zalogowanie się ze stacji DOSowej na zdalny serwer Novell Network. I to było bardzo wygodne, ponieważ idąc na jakikolwiek terminal publiczny, a o tym też za chwilę opowiem, można było się zalogować chociażby na konto w swojej szkole, skorzystać ze swojego katalogu domowego i tak dalej. No i teraz, dlaczego szukałem podatności? No bo z tym internetem w Lublinie to było ciężko. Ciężko było skorzystać z niego. Modemy były drogie, właściwie połączenia telefoniczne były szalenie drogie, ale UMCS, lokalna uczelnia, miał 5 terminali publicznych dla studentów, ale nie tylko dla studentów. To było 5 terminali na korytarzu, one się nazywały ZOPC131 do 136, miały takie hostname'y, miały oczywiście publiczne adresy IP, to były komputery PCXT. One były strasznie zmęczone życiem, bo to był już tam rok 10-9, więc te komputery już miały wtedy naście lat. Tam notorycznie nie działała klawiatura. Do nich były straszne kolejki, straszne. Znaczy, tam ludzie przechodzili o 5 rano z termosami, z kanapkami po to, żeby tam ustawić się w kolejce i dostać miejsce przy tym ziopcu. Ponieważ mi się czekać nie chciało, to stwierdziłem, że znajdę jakąś podatność w stosie IPX pod DOSem, tym nowelowym. No i cholera, znalazłem taką zupełnie na pałę podatność, gdzie wysyłając losowe pakiety IPX-owe, a napisałem tego exploita w Pascalu, można było spowodować bardzo szybko, że ten terminal zawieszał się. I on się zazwyczaj zawieszał tak bardzo śmiesznie, znaczy albo piszczał, albo wyrzucał jakieś losowe rzeczy na ekran. Więc no ja na początku robiłem tak, że pożyczałem sobie kogoś, tam zawsze ktoś znajomy siedział przy tych ziobcach, więc podchodziłem, prosiłem, że tam pożycz mi na chwilę konsolę, uruchamiałem tego mojego exploita i w tym momencie któryś inny komputer wybuchał i powtarzałem to kilka razy, jak się już zwolnił, to siadałem. Później doskonaliłem metodę w taki sposób, że pozostałem z bramki SMS-owej i wysłałem sobie po prostu z telefonu SMS-a, który wyzwalał ten atak zdalnie i ten ziob się tam...
Remote exploit via GSM.
A to jest jedna historia, którą chciałem opowiedzieć, ale to za chwilę. Też śmieszne. No w każdym razie skończyło się to tak, że ktoś kiedyś zauważył, że te komputery zaczynają się zawieszać, jak ja przychodzę. No i tam grupa takich młodziarzy, czyli tam ludzi, którzy grali w RPG, zebrała się i mnie pogoniła. I tak się skończyło romakowanie, jeśli chodzi o DOSowe exploity. No i chyba to tak wyglądają te moje początki infosecowe, no później... Później to mnie po prostu bardzo wkręciło i szukałem kolejnych podatności, znalazłem takich kilka fajniejszych, między innymi ta słynna podatność, czy słynna. Teraz to już nikt nie pamięta, wtedy miała jakieś znaczenie, czyli podatność format stingback w WSTPD.
Do tego na pewno jeszcze dzisiaj dojdziemy, ale wspomniałeś o bardzo charakterystycznym pseudonimie. Ktokolwiek poszuka twoich exploitów, tak szuka węglin, a tu naraz za rogu wyskakuje babcia Padlina. Wyjaśnij, tak. Skąd w ogóle? Co to jest?
No to, słuchajcie,
co to za historia?
Historia jest taka, że my mieliśmy, jak graliśmy w piłkę na podwórku, bo tak kiedyś się w piłkę grało na podwórku, mieliśmy panią, która nas zawsze goniła, no i do niej przylgnął pseudonim Babcia Padlina. I ja w momencie, kiedy zacząłem pisać exploity, to stwierdziłem, że to jest, że jakoś się trzeba podpisywać, jakoś inaczej je trzeba podpisywać i stwierdziłem, że absolutnie doskonałym pomysłem jest to, żeby podpisać Babcia Padlina na cześć tej pani, która nas goniła. Ona goniła nas z dowolnych powodów, tak naprawdę wszystko jej przeszkadzało. Przeszkadzało jej to, że graliśmy w piłkę, ale przeszkadzało jej najbardziej to, że ciągnęliśmy kable. A kable ciągnęliśmy po to, żeby na początku mieć tak zwaną gadaczkę, czyli takie, można powiedzieć, party line, gdzie ileś osób było podłączonych ze swoimi telefonami do wspólnej linii. Później to zamieniliśmy na połączenie RS-232, gdzie już zaczęliśmy się wymieniać plikami, jakimś laplinkiem, czy na początku Norton Commanderem, a później jeszcze położyliśmy Ethernet i to w ogóle był początek sieci osiedlowej. W każdym razie pani babci Padlinie najbardziej przeszkadzało to, że ciągniemy kable. I te kable były takim leitmotywem. Nie wiem, czy do tej pory, jakbym się nie pojawił na osiedlu, to nie byłoby tak, że pamiętałaby te kable.
I wydało się, skąd babcia Padlina. Tak. Także pozdrawiamy, może jeszcze jakby...
Może jeszcze goni za kablem.
Może jeszcze goni za kablem. Także serdecznie pozdrawiamy. No dobra, zaczęły się lata 90. Twoje pierwsze exploity, twoja pierwsza aktywność na tak zwanej scenie. Jak wtedy scena wyglądała oczami babci Padliny w Elwęglina? Jak to wszystko wyglądało? Było FIDO, był IRC, to się wszystko kształtowało. Właściwie to były takie złote lata tej sceny.
To były złote lata. Ja pamiętam jeszcze, że bardzo mi imponowała działalność Gumisiów. Ja do tej pory chyba nie do końca wiem, kto tam był. Znaczy, część osób znam, natomiast tak, żeby mi ktoś powiedział, kto w tych Gumisiach był, to chyba to nie miało miejsca. W każdym razie, Gumisie gdzieś tam w 95 roku zasłynęły na początku z hakowania NASK-u, a później z hakowania Tepsy. I to mi się strasznie podobało, to mi strasznie imponowało.
Wszyscy klaskaliśmy.
Tak. No i ja też, powiedzmy, w ten taki nurt mocno hakerski zaangażowałem się gdzieś tam w 1998-1999 roku. Na początku oczywiście korzystałem z exploitów publicznych i takim pierwszym, który pamiętam i który dawał, otwierał wiele wrót, to był exploit na WFTPD 242 Beta 18, taka dziwna wersja, ale to było wtedy zbandlowane z większością dystrybucji linuxowych i to był właśnie taki chamski buffer overflow w strukturze katalogowej. Tworzyło się tam kolejne drzewa, czy kolejne gałęzie drzewa katalogowego, MKD, CWD, MKD, CWD, na końcu PWD się robiło i bum, root shell. Ja na początku korzystałem oczywiście z tego exploita, później zacząłem sam znajdować podatności, więc zacząłem korzystać ze swoich exploitów. No i trochę tych nieautoryzowanych dostępów wtedy miałem. Ja myślę, że jakbym... Ciężko mi teraz nawet przypomnieć sobie konkretne hostname, ale pamiętam, że to było na pewno duże kilkadziesiąt maszyn, myślę, że bliżej setki. To były często takie maszyny high profile, takie shell servery, które miały bardzo wiele kont. To były maszyny często na uczelniach. No i właśnie przez to, że to były takie maszyny przesiadkowe, ja w pewnym momencie zauważyłem, że w ogóle świetny pomysł to jest podmienienie klienta SSH na tych maszynach, tak żeby zapisywał sobie username i hasła. Na początku on je zapisywał lokalnie w manualu, w manpage'u, zaszyfrowane oczywiście, więc ja tam musiałem się zalogować i zebrać probek. Później zrobiłem udoskonaloną wersję klienta SSH, która wysyłała zaszyfrowane loginy hasła przez ICMP. Ja sobie już zbierałem w sposób bardziej zautomatyzowany. Natomiast ja tą drogą, no, udało mi się znaleźć takich, dostać się na wiele nieoczywistych miejsc. Z takich, które mogę przywołać, to są chociażby serwery z TFPL DNS-owe, które kiedyś były nie tylko w NASK-u. Akurat do tych naskowych nigdy nie miałem dostępu, natomiast były takie, które były poza naskiem, one były slajwy, one były slajwami, natomiast miewałem tam auta. No i mam taką jedną historię, która w ogóle była historią z serii WTF, no bo pamiętam, że złapało mi się hasło kogoś z Lublina, takiego gościa, który był, powiedzmy, podwykonawcą w wielu miejscach. On utrzymywał infrastrukturę w wielu różnych miejscach, no i tak widzę, że tam się zadało mi hasło do jakiegoś firewalla w szpitalu. zalogowałem się do tego firewalla na UTA, bo oczywiście po co używać sudo, gość wszędzie się logował na UTA. No i patrzę tam, rozglądam się, co jest w tej sieci. W sumie nic ciekawego, jakieś stacje gasowe, no ale patrzę, jest jakiś Solaris 2.4. No to zalogujmy się. Akurat zadziałało to samo hasło na Solarisa 2.4, które działało też na firewalla. No i patrzę sobie, no jest jakiś stary Spark Station, jest jakiś skaner podłączony do SCSI, są jakieś X-y odpalone. Kurczę, co to jest? Więc zostawiłem sobie tunel SSH z X11 forwardingiem. Pamiętam, że uruchamiam ten soft, który był dołączony czy zainstalowany na tym Spark Station. To się nazywało, do tej pory pamiętam, to się nazywało G-Advantage Windows. Uruchamiam to przez X11. Kurde, tomograf. Przypał, wylogowuje się. Więc to były takie akcje, nie? I z takich innych też historii, które mi utkwiły w głowie, to był kiedyś taki serwis mp3.com. To był serwis, no wiadomo, jak się wtedy muzykę ściągało. Albo się ją piraciło, albo się ją na płytkach przenosiło, no ale był serwis mp3.com, który miał bardzo dużą komercyjną bibliotekę mp3. No ale w tamtych czasach, no jak człowiek mógł sobie kupić mp3? No, nawet karty kredytowej w Polsce nie można było mieć, szczególnie takie, które działa przez internet. Więc jak znalazłem przez czysty przypadek jakąś podatność w tym mp3.com w jakimś CGI-u, który już nie pamiętam, co robił, no ale udało mi się tam wbić. Oczywiście to, co mnie uderzyło, to jak to profesjonalnie było zrobione, bo to było naprawdę doinwestowane. To było zrobione w jakichś Sun Enterprise'ach, tego storage'u potem mp3, pamiętam, było 70 terabajtów, więc jak na lata 90. to w ogóle szokująca objętość. No ale co mogłem zrobić, jak się dorwałem do takiej biblioteki? No zacząłem to ściągać, no i to ściągałem przez 2 tygodnie, aż w końcu ktoś zauważył, że jest jakiś dziwny ruch tam akurat po SSH, po normalnym SCP-em to wykopiowywałem, więc ktoś mnie złapał za rękę i oczywiście mnie wyciął. No ale to takie ciekawe historie black hatowskie z tamtych czasów.
No powiedz, co, wiedzę głównie wtedy czerpałeś samodzielnie, czy z Fidonetu, czy już z IRC-a, czy z jakiegoś klubu osiedlowego od kolegów? Miałeś ekipę, z którą razem pracowałeś? Jak wyglądało to zdobywanie informacji, które dzisiaj jest trywialne, a wtedy takie trywialne nie było?
No to jest prawda, akurat z tą wiedzą było bardzo ciężko wtedy. No takim pierwszym naturalnym źródłem wiedzy były książki. Ja jakieś tam książki takie z wczesnych lat Unixowych kupowałem, do tej pory pamiętam żółtą książkę o Unixie, ale to tak nawet ostatnio otworzyłem, zaszedłem na poddaszy i wziąłem tą książkę do ręki, otworzyłem i doszedłem do wniosku, że to było takie mydło i powidło. Z jednej strony w pierwszym rozdziale było o edytorze VI, w drugim rozdziale było o kernelu, w trzecim rozdziale były jakieś listingi i to mniej więcej tak wyglądały polskie książki wtedy. Z czasem udało mi się kupić trochę takich pozycji zagranicznych i z tych pozycji zagranicznych najlepiej wspominam tak zwanego Stevensa, czyli Biblię TCP/IP i UNP, czyli Unix Network Programming Environment. Obydwie te pozycje były przetłumaczone na język polski i były przetłumaczone porządnie, więc no z przyjemnością je przeczytałem i tak naprawdę one otworzyły mi trochę oczy na takie poważne programowanie. A druga ciekawa pozycja, którą akurat w oryginale kupiłem, też pod koniec lat 90., to jest oczywiście Design and Implementation of BSD Operating System. I to była taka solidna pozycja mówiąca o tym, jak projektować systemy operacyjne. Natomiast taka wiedza day to day, to ją się czerpało w dużej mierze trochę z Fidonetu, trochę z Usenetu, trochę z IRC-a. No i były te wszystkie hakerskie ziny, które, no chociażby takie jak FRAG, które naprawdę były na poziomie i są dalej na poziomie. Znaczy, teraz w ogóle dostęp do wiedzy jest dużo, dużo łatwiejszy, natomiast wtedy liczyła się motywacja, bo trzeba było do tej wiedzy jakoś dotrzeć. No i to było nieoczywiste. No jeżeli chodzi o takie moje otoczenie bezpośrednio, o kolegów, to no w Lublinie akurat informatyków nie było zbyt wielu. To całe środowisko się gromadziło właśnie na korytarzu UMCS przy wspomnianych wcześniej Ziobcach, więc to też była taka platforma dyskusji, jak tam jeszcze byłem w stanie przechodzić, to można było tam naprawdę spotkać wiele ciekawych osób. Tam poznałem zresztą Karpia też, Andrzeja Karpińskiego, który był gościem jednego z wcześniejszych odcinków. Tam poznałem Sławka Śledzia, Slavesa, który jest znanym nazwiskiem, jeśli chodzi i o scenę hakerską, i o demo scenę Atari. Więc był tam szereg ciekawych naprawdę postaci, z którymi można było podyskutować. No, bardzo dobrze wspominam tamte czasy.
Sławka będziemy musieli chyba zaprosić, muszę go namierzyć.
Myślę, że warto, tak. Myślę, że on mógłby powiedzieć, kto był w gumisiach.
No, ciekawe, czy by powiedział. Słuchaj, najtrudniejsza podatność, jaką znalazłeś i udało ci się wyeksploitować, jaka to była podatność?
Tu ciężko powiedzieć, że była jakaś konkretna najtrudniejsza. Były takie, które były przeze mnie trochę niedowartościowane. Były takie, które rozeszły się szeroko gdzieś tam w świecie, w mediach. A pewnie no, wspomnę o tym WFTPD i o format stringu, bo to jest coś, czego na scenie jeszcze w ogóle nie było. To był nowy rodzaj podatności. Wtedy wszyscy szukali podatności typu buffer overflow. A mi trochę przez przypadek udało się znaleźć nowy typ podatności i ją wyeksploitować. No ale powiem całą historię od początku. No, gdzieś tak na początku 2000 roku odezwał się do mnie człowiek na Ircu, który chciał stworzyć taką nową grupę hakerską. No ja ponieważ byłem zawsze niezależny, no to stwierdziłem, czemu nie, no nigdy nie byłem w grupie hakerskiej. Okazało się, że tam jest nas 3 czy 4 i w sumie on przez czysty przypadek faktycznie dotarł, może niekoniecznie przypadek, no ale dotarł do ludzi, którzy coś fajnego wcześniej robili. No i tak się stało, że no, zaczęliśmy pracować nad różnymi podatnościami. I jednym z takich przypadków było właśnie WFTPD. To znaczy ktoś zauważył, już nie pamiętam kto to dokładnie był z tej grupy, ale ktoś zauważył, że WFTPD w domyślnej konfiguracji, w momencie kiedy się wykona to polecenie FTP site exec, jeżeli tam się przekaże format stringa, to coś się dzieje. No i na początku nikt nie miał pomysłu, jak to w ogóle wyeksploitować, więc tam wszyscy bawili się tym, żeby pisać tam %n i powodować, że się ten WFTPD sekwaltował, bo to była taka fajna zabawa. No ale ja zacząłem analizować w ogóle, jak działa funkcja print, no i zobaczyłem, że ten format %n on nie tylko czyta z pamięci, ale też może zapisać, więc no, udało się na koniec dnia stworzyć takiego exploita. Zresztą pisałem go w szkole, na przerwach go pisałem. Udało się stworzyć takiego exploita, który był w stanie nadpisać adres powrotu, korzystając z łańcucha formatującego. On nie był taki super reliable, jak exploit powinien być, no ale powiedzmy na większość współczesnych dystrybucji Linuxa działał całkiem dobrze. On dość długo się, znaczy wymagał tak około 30 sekund na przeliczenie tego format stringa po drugiej stronie, przy czym był dość hałaśliwy, zostawiał dość sporo logów, no ale to wszystko można było później wysprzątać, no bo od razu się dostawało roota. To jest taka pierwsza podatność, która nie była łatwa. No i ja ją pisałem, tak jak powiedziałem, exploita pisałem w szkole, pisałem go trochę na kolanie, no, na przerwach, tak jak można było się dotknąć na komputera, no i pamiętam, że zajęło mi to kilka dni. No, ale z tym format stink bugiem jest jeszcze taka historia, że to nie tylko ja wypuściłem exploita, nie? I to było tak, że w tej grupie, która nazywała się Buffer Overflow Security, zaczęliśmy nad tym exploitem pracować we dwóch. Ten drugi gość nazywał się TF8, był chyba z Niemiec, już nie pamiętam dokładnie skąd, i on zaczął pisać tego exploita mniej więcej w tym samym czasie, co ja, mniej więcej w tym samym czasie go skończył, natomiast no, byliśmy umówieni, że zrobimy taki coordinated release. No i on go zrobił wcześniej, parę godzin wcześniej przede mną, więc jakby tak podejść zupełnie kronikarsko, no to on był pierwszy, a ja byłem dopiero po paru godzinach. Nie wiem, dlaczego tak zrobił. Tego powrotu się później szybko rozpadła. Wydaje mi się, że nawet przez chwilę Elkantów z nami jakoś współpracował i coś tam razem robiliśmy, ale generalnie to był taki epizod całej tej grupy na zasadzie jednego roku, może troszkę dłużej. Natomiast drugi taki exploit, który był fajny i ja go długo nie doceniałem, to w sumie jakbym teraz wrócił, czy chciał wrócić do InfoSecu, to pewnie bym jeszcze raz go wziął na warsztat i troszkę bym go ulepszył. To był exploit, to był remote root w NTPD. NTPD to jest taki demon do synchronizacji czasu. On był szalenie popularny i do tej pory jest szalenie popularny, ale w tamtych czasach nikt nie ograniczał dostępu do NTPD. Ja znalazłem takiego remote roota, gdzie można było wysłać dosłownie 2 pakiety UDP i tam była taka zmienna na stosie, bufer na stosie, który można było nadpisać. No to był klasyczny buffer overflow. No to, co tam było trudne, to że wielkość tego bufera była niewielka, ten shellcode musiał się zmieścić tam w 20 czy 30 bajtach. No i ja ten exploita napisałem trochę na odwal się właśnie właśnie przez to, że nie popracowałem nad shellcodem, a nie popracowałem dlatego, że czułem presję czasu, nauczony złym doświadczeniem, spodziewałem się, że za chwilę ktoś jeszcze wpadnie na tą podatność i ją opublikuje. No i tak naprawdę ten exploit to była naprawdę poważna podatność. Znaczy w tej chwili ciężko jest znaleźć taką podatność, która dotykała tak wielu systemów operacyjnych. To NTPD było zainstalowane na Linuxach i na Solarisach. Prawie wszędzie było domyślnie włączone. Było też na routerach Cisco i się okazało, że wszystko pochodziło z tej samej open source'owej implementacji. Wszystko było podatne na tego buga. No ale exploita zrobiłem na Odwalsie, więc tak to wyszło, że ta podatność nie rozeszła się jakoś specjalnie po świecie. No i taka kolejna grupa podatności, która była trudna i była no, wymagała jakiegoś takiego nowatorskiego podejścia, to były te ostatnie exploity, które pisałem w 2009-2010 i które dotyczyły jądra FreeBSD. W szczególności taki jeden, gdzie to był akurat błąd, to była podatność lokalna, ona dotyczyła systemu plików DHFS, a szerzej dotyczyła całego systemu VFS, czyli wirtualnego systemu plików. No i to był taki typowy null pointer reference, ale on był spowodowany wyścigiem, więc tam można było uruchomić dwa wątki, jeden z nich otwierał, zamykał deskryptor, na DHFS-ie wystarczył def null, a drugi próbował taki deskryptor dodać do kolejki KQ, czyli do takiego mechanizmu do asynchronicznego monitorowania zdarzeń. No i tego rajsa się dość szybko wygrywało, tam się pojawił null pointer w ciągu tam kilkudziesięciu milisekund, i można było nadpisać dowolną rzecz w jądrze, ale można było nadpisać, a dokładnie można było zimplementować wartość pod kontrolowanym adresem O1. I tak przez dłuższy czas nie wiedziałem w ogóle, co z tym zrobić. No mamy inkrementację wartości O1, ona za chwilę była później, kilkadziesiąt instrukcji później była dekrementowana. No i gdzieś mnie tam oświeciło po kilku tygodniach, że można w ten sposób zmodyfikować kod, a nie dane, zmodyfikować kod jądra i ja tam zauważyłem, że można zmienić no, warunek skoku z JNE na JE, inkrementując to o jeden, no i zmieniałem ścieżkę kodu tuż za tą inkrementacją no i ten kod czy ten przebieg wykonania gdzieś tam sobie szedł w krzaki, ostatecznie odwołując się do pamięci, która była pod moją kontrolą, no i koniec tej historii, można się domyślić, jaki jest oczywiście root. I to była jedna z ostatnich podatności, które znalazłem. Taka proza życia codziennego mnie gdzieś tam wyssała. No i teraz się zajmuję trochę innymi rzeczami, ale z takim dużym, dużym sentymentem zerkam w tamte kierunki.
No właśnie, bo rzadko mamy takiego gościa, który z jednej strony faktycznie grzebał w tych rejestrach i to z jakimiś mierzalnymi na świecie sukcesami. Na dokładkę dalej to pamięta i rzuca tymi wartościami, funkcjami, odwołaniami z pamięci, jak po prostu z rękawa, chyba że się przygotował dobrze do wywiadu. Ale jednocześnie robi całkiem imponującą karierę zupełnie jakby w oderwanym świecie, którym jest wielki biznes, firmy, startupy, w ogóle bycie prezesem, zarządzanie ludźmi. Co jest w człowieku, albo przynajmniej w tobie, tak? Co powoduje, że potrafisz przenieść się do tego drugiego świata, który jest inny? Wiele osób z tego świata technologicznego, z tego świata bardzo ścisłych umysłów liczących te rejestry, nie potrafi rozumieć tego, na przykład jak zarządzać ludźmi, jak rozmawiać z inwestorami. Jak myślisz, jakie są te cechy, które sprawiły, że ty się odnalazłeś po obu stronach? Co sprawiło, że ten projekt się powiódł?
Ja myślę, że to jest przede wszystkim ciekawość i to jest takie podejście do tego, żeby omijać wszelakie przeszkody. To mi się to wzięło z tego wczesnego dzieciństwa, gdzie musiałem robić jakieś cuda na kiju, żeby w ogóle zdobyć dostęp do komputera, żeby mieć ten komputer, żeby później zdobyć dostęp do oprogramowania i tak dalej. To mnie ukształtowało w taki sposób, że lubię wyzwania i lubię przeszkody. I to jest tak, że bardzo podobny schemat działania dotyczy infoseku i takiego podejścia, że kurczę, muszę teraz znaleźć jakąś podatność, muszę napisać exploita. W pewnym momencie mnie to przestało aż tak wciągać i zająłem się innymi rzeczami. Tak samo teraz, no można, to jest trochę inny poziom trudności, inny poziom, czy w ogóle inna warstwa, inna problematyka, no ale tak samo to wygląda, jeżeli chodzi o pozyskanie inwestora, tak? Trzeba się skoncentrować na celu, trzeba mieć kontakt z ludźmi, trzeba umieć rozmawiać z ludźmi, trzeba dopiąć swego po prostu, to się do tego sprowadza. Ja też, pewnie większość osób mnie od tej strony nie zna, ale ja przez lata 90. gdzieś tam, szczególnie na początku, byłem introwertykiem, a w tej chwili jestem takim gościem, który raczej dużo gada, raczej lubi kontakty z dużą ilością ludzi, lubi budować swój network, więc to jest znowu praca nad sobą. No, trzeba czasem wyjść z tej piwnicy, tak? To też jest taki cel, który trzeba osiągnąć. Więc myślę, że to wszystko to są takie, to jest powiązane z jakimiś cechami osobowościowymi, ale to jest też coś, nad czym każdy może pracować i tak naprawdę każdy, jeżeli sobie wyznaczy taki cel, to może go zdobyć, bo to chodzi o upór, o konsekwencje i tyle.
No ale przyznaj się, wchodzisz jeszcze czasem do tej piwnicy i poza zarządzaniem siadasz z ludźmi przy klawiaturze i wymyślasz jakieś fajne rzeczy?
Zdarza się. Ostatnio rzadziej niż częściej, bo jednak ten mój codzienny stos, jeśli chodzi o programowanie, to jest głównie Word, Excel, Jira, Confluence i Slack, jak w każdym normalnym biznesie IT. Ale zdarza się, że pomagam kolegom rozwiązywać takie, no jakieś mniej trywialne problemy. Ja oczywiście niekoniecznie dobrze się czuję w takim programowaniu aplikacyjnym i jest masa ludzi, którzy robią to dużo lepiej niż ja. Ale cały czas sprawia mi przyjemność takie zanurkowanie i rozwiązywanie jakichś nietrywialnych problemów na poziomie czy systemu operacyjnego, czy sieci. No to są takie rzeczy, które powiedzmy przez te 20 lat aż tak strasznie się nie zmieniły, a mając takie spojrzenie infosekowe, czy mając takie podejście, taką bardzo ważną umiejętnością w informatyce moim zdaniem jest podejście do rozwiązywania problemów, takie analityczne podejście, gdzie można zanurzyć się w problemie, można użyć jakichś narzędzi, jakiegoś debugera czy jakiegoś TCP dumpa i zacząć metodycznie rozwiązywać problem. I w takich sytuacjach staram się ludziom dalej pomagać. Nie wiem, czy pomagam, czy przeszkadzam. Generalnie mam takie podejście, że zarządzanie dużą firmą polega na tym, żeby przede wszystkim nie przeszkadzać i żeby dać ludziom możliwość tego, żeby oni realizowali się i żeby oni czuli też odpowiedzialność za to, co robią. Czyli ja to, czego się staram unikać, to jest po pierwsze centralizacja odpowiedzialności, po drugie jakiś micromanagement. Więc jeżeli ktoś mnie poprosi o pomoc, to z przyjemnością pomogę, ale nie chcę chodzić i nie chcę się wtrącać ludziom w to, co robią, bo spodziewam się, że mogę tylko zaszkodzić albo kogoś zniechęcić. Z drugiej strony uważam, że firma funkcjonuje najlepiej wtedy, kiedy ktoś czuje odpowiedzialność za to, co robi, a to jest możliwe wtedy, kiedy się tą odpowiedzialność deleguje. Oczywiście trzeba się odpełnić na to, że pomyłki mogą się zdarzać, tak? I te pomyłki mogą być bolesne dla firmy, ale no to jest taki naturalny etap rozwoju firmy, zespołu. Tak się buduje większe organizacje i mam nadzieję, że mi się też uda tą jeszcze większą organizację zbudować, chociaż 160 osób to jest już całkiem sporo i czasem czuję takie no, duże obciążenie, czym odium odpowiedzialności związane z tym, że to jest aż 160 osób, które bardzo często robią rzeczy ciekawsze niż ja robiłem w latach 90., bo mają dostęp do technologii, bo mają dostęp do wiedzy. Ludzie są teraz też lepiej wykształceni. Tak? Ja nie uważam, że młode pokolenia są z jakiegoś powodu gorsze. Tak? Absolutnie nie. To są ludzie, którzy mówią perfekcyjnie po angielsku, to są ludzie, którzy mieli szansę zaznać takiej prawdziwej, rzetelnej edukacji. I chciałbym, żeby do nas, do naszej firmy faktycznie trafiały takie osoby, które są pasjonatami, są trochę mają taki mindset jak ja na początku lat 90., ale oprócz tego mindsetu mają jeszcze wiedzę.
Skoro już założyłeś tą czapeczkę prezesa, to pytanie z początku naszej audycji, które teraz znajdzie dobre zastosowanie. Dlaczego powinni klienci wybierać twoją firmę, a nie rozszerzy tutaj nie tylko Cloudflare, ale generalnie konkurencję, tak? W zakresie czy usług CDN-owych, czy anti-DDoS-owych. Powiedz, czym się w zasadzie różnicie od reszty podmiotów?
To jest akurat bardzo fajny temat i z przyjemnością na niego odpowiem. Nasz CDN to jest CDN dla wideo i my w przeciwieństwie do Cloudflare'a czy Akamai'a zaczęliśmy budowę naszego CDN-a przede wszystkim jako rozproszonej usługi streamingowej. Zatem poszło szereg takich typowych dla wideo funkcji. My to nazywamy trochę bardziej marketingowo Edge-based computing, czy Edge computing, czy Edge CDN. Sprawdza się to do tego, że bardzo dużo takich operacji związanych z przetwarzaniem kontentu wideo wykonujemy właśnie na węzłach brzegowych. Dajmy na to, jesteśmy w stanie dynamicznie wstrzykiwać reklamy. Ja wiem, że generalnie ludzie nienawidzą reklam, natomiast to wideo gdzieś na siebie musi zarobić, czyli reklama jest jednym ze sposobów monetyzacji wideo, więc to, co my robimy, to jest taka niezależne podejście do każdego strumienia, no i na przykład wstrzyknięcie unikalnego zestawu reklam w taki sposób, że to jest niezauważalne dla użytkownika końcowego. Druga rzecz, którą robimy, to jest na przykład wykonywanie operacji przepakowywania wideo. Wiadomo, że wideo to są różne kontenery multimedialne, to są protokoły takie jak MPEG-DASH, HLS. My do tego podchodzimy w taki sposób, że przechowujemy wideo zawsze w jednym formacie na naszym Originie i to węzły brzegowe odpowiadają za to, żeby format dostosować najlepiej do potrzeb użytkownika końcowego. Trzeci przypadek użycia to jest content watermarking. My ostatnio zainwestowaliśmy w taki startup technologiczny z Wrocławia, firmę Vestigit. Oni rozwijają bardzo fajne rozwiązanie do content watermarkingu, czyli są w stanie nanieść taki steganograficzny, unikalny znak wodny, który pozwoli na to, żeby ustalić, kto taki strumień, takie wideo zlikował. I to zlikował w dowolnej formie, czy na przykład zgrał z telefonem z ekranu w rzuciu na YouTube'a. Te znaki wodne generalnie są odporne na tego typu operacje. Natomiast żeby to wszystko miało ręce i nogi, no to trzeba każdy strumień znakować indywidualnie, a to jest możliwe w momencie, kiedy masz właśnie taką architekturę edge'ową, gdzie wykonujesz operacje na brzegu sieci. Więc wracając do początku tego pytania, Cloudflare jest dobry, inne CDN-y są dobre, natomiast najlepiej jest wybrać narzędzie, które jest dostosowane do przypadków użycia. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o CDN-y wideo, to ich na świecie zbyt dużo nie ma. Są raczej CDN-y generyczne, a my jesteśmy właśnie takim jednym z CDN-ów, które czują się bardzo dobrze z tym wideo, z tym streamingiem, no i z takim unikalnym podejściem do użytkownika końcowego. Natomiast na koniec dnia, no ja sobie zdaję sprawę z tego, że zdaję sobie sprawę z naszych słabości, a naszą chyba największą słabością jest po prostu regionalność. My jesteśmy CDN-em, który ma świetną infrastrukturę w Polsce. Jesteśmy w Polsce, to mamy popów kilkanaście, jesteśmy w zasadzie u wszystkich operatorów, wszędzie mamy po kilka portów 100-gigowych, więc ta sumaryczna capacity jest na poziomie naprawdę grubych terabitów. Natomiast no, poza regionem EMEA, poza, jesteśmy jeszcze w Londynie, tam mamy jeden port 100-gigowy, ale powiedzmy poza tą Europą nie mamy żadnej infrastruktury i to jest nasza oczywista słabość, więc no, to, co można, to do czego można użyć naszej usługi, to jest element jakiegoś miksu CDN-owego w modelu multi-CDN. I do tego zawsze klientów też zachęcamy, żeby w taki sposób o tym myśleć.
No chyba, że będziecie się rozbudowywać.
Będziemy, natomiast wiesz, jak to jest, czy wiecie, jak to jest capex, który trzeba wydać, capex na drzewach nie rośnie, jest jakaś tam fundusze inwestycyjne, jest bankowość inwestycyjna. To są nowe rzeczy, których się nauczyłem przez ostatnie 2 lata, nauczyłem się, skąd się biorą pieniądze, nauczyłem się, jak śledzić wydawanie tych pieniędzy, nauczyłem się, co to są kowenanty bankowe, wiem już, co to jest DSCR, wiem, co to jest dźwignia finansowa i teraz muszę ukierunkować swoją ciekawość świata na takie rzeczy i na zastanawianie się właśnie, jak ten biznes poukładać, żeby on się spinał również finansowo.
Czy znalazłeś już jakiegoś exploita na system finansowy?
Pewnie nam nie powie i tak.
No chyba znalazł. No.
Nie, no chciałbym znaleźć, ale znaczy, dla mnie takim zaskoczeniem zupełnie szczerze było to, że finansowanie jest pozyskać naprawdę łatwo. Ja kiedyś zacząłem mówić, że na świecie jest za dużo pieniędzy i to faktycznie tak jest. To znaczy pozyskanie małego finansowania jest dużo większym problemem niż pozyskanie dużego finansowania, dlatego że cały proces pozyskiwania finansowania angażuje tak wiele osób, prawników, doradców i tak dalej. Trzeba im zapłacić takie opłaty transakcyjne, że nie opłaca się robić małej transakcji. To jest tak, że jak idziesz do banku inwestycyjnego, to dla banku transakcja na 50 milionów to jest mała transakcja i to raczej niekoniecznie będą chcieli w ogóle się tym zainteresować. To 100 milionów to jest taka właściwa.
Będziemy o tym pamiętać. Przemku, jaki miałeś najbardziej nietypowy epizod zawodowy? Takiego, którego nie znajdziemy w twoim CV? I teraz taki, wiesz, coming outcik.
Tak, tak.
Dzisiaj było sporo tych coming outów, ale to jest kolejny.
Właśnie, może to jest przewrotne, ale moje całe życie się kręciło gdzieś wokół tego IT. Ja zacząłem pracować bardzo wcześnie, bo nie chciałem być obciążeniem dla moich rodziców. W latach 90. lekarze naprawdę nie zarabiali dużo pieniędzy. Więc ja podjąłem taką pracę zawodową, mając 15 lat zaczynałem gdzieś tam administrować jakimiś serwerami na umowę zlecenie za 500 zł miesięcznie. Natomiast mając 16 lat niespełna, jeszcze zaciągnąłem się do pracy w kafejce internetowej po to, żeby przez sobotę i niedzielę funkcjonować tam jako pan z jednej strony od komputerów, a z drugiej strony od podawania napoi. No bo po pierwsze chciałem zarobić pieniądze, po drugie stwierdziłem, że to jest jeden z rozsądnych pomysłów na dostęp do internetu, no bo jak w kafejce internetowej tak wszyscy siedzą z nosami w komputerze, więc mi głowy nie zawracają, a ja w tym czasie mogę sobie z tego internetu normalnie po ludzku skorzystać i coś tam doczytać. I przepracowałem tam myślę, że koło roku, jakoś tak. No później zacząłem się brać za takie prace związane już z InfoSecem, jakieś audyty bezpieczeństwa takie ad hoc, gdzie ktoś tam zbierał ekipę ludzi, trzeba było zrobić szybko jakiś audyt bezpieczeństwa i to były w ogóle bardzo fajne tematy. I przy tej okazji też mam anegdotę, którą sobie przypomniałem nawet ostatnio. Otóż wspomniałem już w trakcie tego dzisiejszego spotkania, że korzystałem z takiej formy, gdzie wysyłając SMS-y przez bramkę SMS-ową sobie uruchamiałem różne komendy na swoim serwerze. No takie współczesne, znaczy tamtejsze podejście do internetu w telefonie. No i ponieważ pamiętam, że byłem na obozie takim szkolnym na Słowacji, no chciałem mieć dostęp do maili, więc tam sobie zostawiłem możliwość wykonania jakiegoś skryptu, który mi pokazywał przynajmniej listę ostatnich subjectów. No i też zostawiłem sobie tak już jako last resort, zostawiłem sobie taką możliwość, żeby wykonywać dowolne komendy shellowe poprzez SMS-a, oczywiście to tylko z mojego numeru telefonu i tak dalej. I pamiętam, że coś chciałem wykonać, jakąś taką dość pokrętną komendę shellową, no i tam były te backticki, tak, odwrotne apostrofy. No i miałem jakiś unexpected error, czy tam już jakiś nie pamiętam, syntax error. No tak się głowię nad tą komendą, kurde, przecież ona ma poprawną składnię, no wysłałem te SMS-y dalej, cały czas jest ten błąd. I w pewnym momencie mnie oświeciło. Ja nie dostaję tego błędu od siebie z serwera, tylko z bramki SMS-owej. To się wykonało na bramce SMS-owej. No i cholera, zacząłem to analizować. No i okazało się, że taki błąd jest w stanie przez SMS-a wyeksploitować bramkę SMS-ową jednego z polskich operatorów. Miałem tam routa i z tym znaleziskiem poszedłem do tego operatora i zaoferowałem audyt bezpieczeństwa. I faktycznie oni się zgodzili, zrealizowali się pod egidą jakiejś tam firmy. I znalazłem kolejną podatność w kolejnej bramce SMS-owej, tym bardziej tym razem webowej do SMS-a. Bardzo to podobna podatność, tam można było poprzez formularz webowy wpisać adres mailowy, na który było dostarczone powiadomienie o tym, że SMS został dostarczony. No to powiadomienie było wysyłane przez send maila oczywiście, poprzez wywołanie lokalnej komendy send mail. Oczywiście argumenty były przekazywane z taką dość podstawową walidacją, więc tam jakiś apostrof i średnik pozwalał, żeby dokleić coś swojego. Jedyna trudność, pamiętam, że była taka, że nie można było spacji używać, no bo te spacje były wycinane, ale dolar IFS, który jest domyślnie shell ustawiony na spację, załatwił sprawę, więc to była taka ciekawa historia, gdzie przez czysty przypadek znalazłem podatność w sumie w takim dość krytycznym elemencie infrastruktury telekomunikacyjnej i później byłem w stanie jeszcze z tego zrobić audyt bezpieczeństwa, który pozwolił mi zarobić jakieś, no, jak na nastolatka, w sumie przyzwoite pieniądze.
Bardzo ładna historia. Widzimy, że naszym słuchaczom też się podobało eksploitowanie bramki SMS-owej przez przypadek. Ciekawie jestem, ile jeszcze urządzeń po drodze było, które kwiczały, jak coś wysyłałeś i nawet jeszcze o tym nie wiesz, bo nie wracało.
No ale dobra, sobie. Ostatnią podatnością Log4Shell, tak, gdzie ludzie sobie doklejali tego, tą linijkę z JNDI-em w różne miejsca i patrzyli, co się odezwie. Widziałem, że ludzie próbowali robić jakieś transakcje na Stripe, próbowali na Revolucie robić transakcje z takimi opisami. Dziwnym trafem się różne rzeczy odzywały. Chyba najbardziej przewrotną rzecz, jaką widziałem, to był system multimedialny w samochodzie, który też na tą podatność zareagował.
To z tej kategorii to jeszcze karta NFC na jakimś systemie dostępu też się tak przedstawiała i też gdzieś poszło. No dobra, słuchaj, bo cały czas teraz o tym cyber i siedzisz w tej branży 20 parę lat i widziałeś już niejedno i może masz jakieś pomysły, gdybyś złapał takiego dżina, co spełnia też magiczne życzenia. Czego można by było sobie życzyć, żeby w świecie cyberbezpieczeństwa było lepiej? Masz jakieś pomysły, czego byś od dżina zażądał?
Czy tak? Po pierwsze, to bym Gina poprosił o coś, co nie jest związane bezpośrednio z branżą cyber, ale poprosiłbym o to, żeby ta sytuacja cała geopolityczna, którą mamy na wschodniej granicy, czy za wschodnią granicą, żeby ona się skończyła, bo to jest barbarzyństwo. Ale jeżeli już schodzimy bardziej na grunt IT, to jest takie trudne oczekiwanie, ale chciałbym, żeby internet był trochę bardziej jak kiedyś. I to nie chodzi mi absolutnie o to, żeby ludzie łączyli się modemami 14400 do numeru tapcy, ale obawiam się, że no, kierunek, w którym ten internet zmierza i który się nazywa social media, który się nazywa NFT, który się nazywa Web3, to jest kierunek, który zaszkodzi i internetowi, i ludziom, którzy z niego korzystają, a przede wszystkim tym ludziom młodym. Ja mam trójkę dzieci, więc jestem trochę, czuję się trochę odpowiedzialny za to, co te dzieci w internecie zobaczą. No i przeraża mnie. Przeraża mnie Facebook, przeraża mnie Instagram, przeraża mnie TikTok. To wszystkie media społecznościowe, które są szalenie proste do takiego no, korzystania casualowego, do takiego scrollowania po prostu na ekranie telefonu. Te media społecznościowe, one w gruncie rzeczy zabijają relacje międzyludzkie, ale zabijają też ciekawość świata, ponieważ podają takie łatwe, emocjonalne bodźce, podają je w bardzo łatwy sposób. Jeżeli młodzi ludzie nie będą ciekawi świata, to oni nie będą w stanie funkcjonować na tym coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy, nie będą zdolni do tego, żeby powtarzać takie proste zadania. Generalnie no, praca stanie się w pewnym czasie przywilejem, a nie obowiązkiem, a ludzie, którzy nie będą ciekawi świata, nie będą w stanie tej pracy sensownie wykonywać. I to jest jakieś wyzwanie, przed którym stoimy wszyscy. Więc ten cyberdżin chciałbym, żeby jednak może nie zniszczył media społecznościowe, bo to też nie jest tak, że te media są złe. Ale chciałbym, żeby jednak ludzie w sposób bardziej świadomy z tego internetu korzystali. Ja sam muszę powiedzieć, że no to jest tak, że jak biorę ten telefon do ręki, no to jak wstanę rano, to oczywiście otwieram Facebooka, otwieram Instagrama, otwieram LinkedIna, ale to są rzeczy, które są w gruncie rzeczy szkodliwe tak na dłuższą metę, bo lepiej spędzić ten czas rozmawiając ze swoimi dziećmi. To jest takie pierwsze spostrzeżenie odnośnie mojej prośby do Cyberdżina. Druga rzecz jest troszeczkę powiązana, to znaczy znowu, uważam, że kryptowaluty to jest coś złego. To jest coś złego dlatego, że zaangażowaliśmy się wszyscy w zużywanie zasobów naturalnych bez sensu. I w sytuacji, kiedy stoimy przed gigantycznymi wyzwaniami klimatycznymi, nagle się okazuje, że bez sensu zużywamy energię elektryczną na podpisywanie czegoś, co jest... No, to są operacje bez sensu, no, umówmy się, tak? No, z jednej strony waluta jak każda inna, natomiast to jest w ogóle jakaś ślepa uliczka ewolucji. Mamy coraz silniejsze komputery, mamy moc obliczeniową, która w latach 90. ona była w ogóle nieosiągalna. Największe superkomputery na świecie były w ogóle nieporównywalne, ich moc była nieporównywalna z tym, co w tej chwili jest dostępne na zwykłych układach GPU. I to wszystko to jest taka para w gwizdek. Zużywamy to po to, żeby albo wydobywać jakieś kolejne coiny, albo podpisywać NFT-sy. No, ja tego w ogóle nie rozumiem. Znaczy, wydaje mi się, mam nadzieję, że kiedyś ludzie przejrzą i dojdą do wniosku, że tą moc obliczeniową chociażby można kontrybuować do jakichś projektów badawczych. Tak? Ja znowu z dużym sentymentem wspominam takie inicjatywy jak SETI at Home, czy Folding at Home, czy nawet Distributed Net, które służyło do tego, żeby zbadać siłę kryptografii, najpierw symetrycznej, później asymetrycznej, bo to nas rozwijało, tak? To było coś, czego nie można było zrobić bez mocy obliczeniowej i gdzie no, był ten taki duch wspólnej pracy nawet jeżeli te komputery by tylko wykonywały jakieś obliczenia w formie wygaszacza ekranu, no to człowiek miał takie poczucie, że robi coś sensownego, że nawet jeżeli ten prąd zużywa, to jest jakiś wyższy cel za ten. A coiny inne, dla mnie to jest współczesna gangrena. To są moje dwie, trzy prośby do Cyberdżina. Mam nadzieję, że to się kiedyś, to ludzie kiedyś otrząsną się i spojrzą we właściwym kierunku, ponieważ XX wiek dla informatyki był szalenie rozwojowy, a XXI wiek jest takim już trochę powielaniem czy odgrzewaniem kotleta. Takiego rozwoju nie widać i to jest smutne.
Popieramy w całej rozciągłości to, co powiedziałeś. Co robisz, gdy nie pracujesz?
Ja wiem, że mam trójkę dzieci. Ja cały czas pracuję. Nie, no śmieję się.
Ja uciekam do pracy.
Nie, akurat dzieci są bardzo fajne i każdemu polecam, bo to jest takie spojrzenie trochę z boku na no, po prostu inna dziedzina problemowa. Ale jeżeli chodzi o hobby, to moim takim 20-letnim hobby jest kotkofalarstwo. I to jest coś, co w sumie jest to dziedzina, która jest dość często spotykana w naszej branży. Kotkofalarstwo to dla osób mniej wtajemniczonych to jest realizacja łączności radiowych z wykorzystaniem różnych pasm. Te pasma mogą bądź być pasmami fal ultrakrótkich, bądź fal krótkich. Mnie najbardziej kręcą fale krótkie, ponieważ one są dużo mniej przewidywalne i można na falach krótkich z powodzeniem realizować łączności międzykontynentalne. Ja zaczynałem swoją przygodę krótkofalarską w 2003 roku. Zacząłem ją od tego, że poznałem bardzo inteligentnego, bardzo wybijającego się kolegę krótkofalowca Łukasza Komstę, SP8QED. Łukasz Komsta jest profesorem farmacji i to jest w ogóle kolejne zaskoczenie, ponieważ Łukasz jest niewiele starszy ode mnie, ma 40 kilka lat i zdaje się, że w wieku 38 czy 39 lat stał się profesorem belwederskim, więc to w farmacji jest niesamowite osiągnięcie, on ma bardzo duże osiągnięcia na tym polu właśnie naukowym. Habilitację zrobił, zdaje się, jak miał 35 lat, więc to w ogóle też kosmos. Oprócz tego, że Łukasz jest farmaceutą, to jest krótkofalowcem, a oprócz tego, że jest krótkofalowcem, to jest jeszcze takim domorosłym informatykiem i pisze, bo w ogóle bardzo dużo kodu pisze też, więc człowiek renesansu. I Łukasz mnie wprowadził w arkana krótkofalarstwa, pokazał mi fale krótkie. On też, mając 20 parę lat, napisał książkę z którym o krótkofalarstwie, która też służyła do tego, żeby się przygotować do egzaminu. Ja to krótkofalarstwo później zacząłem kultywować w lubelskim klubie, który działał przy sztabie ratownictwa, czyli przy takim sztabie obrony cywilnej. Stamtąd robiłem łączności na KF-ie no, z całym światem w zasadzie. Do tej pory mam zestaw różnych radiostacji i na KF, i na UKF. Natomiast no, w ostatnich latach troszkę mniej jestem aktywny, natomiast zacząłem się interesować krótkofalarskimi emisjami cyfrowymi, czyli takimi, gdzie można znowu zrealizować bardzo dalekie łączności, korzystając z bardzo byle jakiego sprzętu. Korzystając z bardzo niskich mocy, korzystając z bardzo kiepskich anten. Ja w tej chwili w ogródku mam taką dosłownie przenośną antenę na KF, naprawdę przenośną. To jest antena, która ma metr długości, ona ma bardziej zastosowanie biwakowe. A jakoś kilka tygodni temu, jak zacząłem się bawić w emisję WSPR FT8, to się okazało, że z takiej anteny z powodzeniem można osiągnąć czy zrobić łączność z innym kontynentem. A to jest kwestia tego, że właśnie fale krótkie są bardzo takie nieprzewidywalne. Jestem pełen podziwu względem ludzi, którzy są na przykład w stanie robić łączności z odbiciem od księżyca. Jeżeli masz anteny odpowiednio o dużym zysku, jeżeli dysponujesz wzmacniaczem, to są zazwyczaj moce na poziomie 500 watów 1 kW, jesteś w stanie nadać coś, co się odbije od powierzchni księżyca i wróci do ciebie, czy tam do kogoś innego. Tak samo można się odbijać od zorzy, można się od innych no, zjonizowanych śladów po meteorytach. Tak? Są różne techniki krótkofalarskie, które to wszystko się sprowadza do współzawodnictwa, do tego, żeby pochwalić się, że zrobiłem łączność od księżyca, zrobiłem łączność z kimś z bardzo dalekiego rejonu świata albo zrobiłem z jakimś rzadkim lokatorem. I to jest rzecz, która mnie zawsze wciągała. To w ogóle dotyczy radiokomunikacji. Znaczy telekomunikacja, radiokomunikacja to mnie zawsze kręciła. No to takie hobby były powiedzmy bardziej IT, takie mniej IT. No, ja jestem też zwykłym człowiekiem, więc lubię samochody sportowe i to jest coś, co też mnie kręci, ale nie ścigam się jakoś, bardziej mnie po prostu kręci no, zabawa takimi samochodami, też przebywanie z tymi ludźmi, którzy się pasjonują motosportem, to jest też coś fajnego.
No dobra, a na jakim systemie pracujesz na co dzień?
To zależy. Taki biurkowy system to jest macOS. Mam MacBooka Pro tego z ARMem, tego brzydkiego, czyli tego nowego. Jego podstawową zaletą jest to, że trzyma długo na bateriach powyżej jednego dnia. I macOS to jest taki mój system, z którego korzystam notorycznie od 2016 roku. Zacząłem z niego korzystać dlatego, że no wcześniej na biurku korzystałem z Windowsa 7 i w momencie, kiedy się pojawiła dziesiątka, ja jakoś nie byłem w stanie przeboleć kierunku, w którym to wszystko poszło i stwierdziłem, że kupię sobie Maca i z tym Maciem już zostałem. Natomiast ja bardzo długo używałem Linuxa na biurku i to w czasach, kiedy to nie było modne.
Słucham? A już jest modne?
To już ten rok, gdy Linuxa na desktopie.
Właśnie, może kiedyś ten rok Linuxa nadejdzie. Chociaż on tak naprawdę nadszedł i to w miejscu, w którym nikt się go nie spodziewał, czyli urządzenia mobilne, tak, i przede wszystkim Android i urządzenia IoT. Ja używałem Linuxa od 2007 roku na biurku jako jedynego systemu. Później używałem BSD. No i tak mniej więcej do 2005-2006 używałem wyłącznie Linuxa na biurku. No później z racji tego, że musiałem coraz więcej pisać w jakimś Wordzie, to zacząłem używać Windowsa. Teraz czuję się dobrze z tym, że mam Maca. Natomiast mój taki codzienny stos aplikacyjny, to już wspomniałem, to jest taki stos trochę przeglądarki, żeby korzystać z Confluence'a i z Jira i z Gmaila. Używam Slacka oczywiście, który w naszej firmie jest takim podstawowym narzędziem komunikacyjnym. Używam Zooma, którego w sumie przez wiele godzin dziennie muszę uczestniczyć w takich Zoomach, czy chcę, nie muszę, chcę uczestniczyć w takich Zoomach. No i do tego Mac jest w sumie idealny, Word, Excel, no i narzędzia komunikacyjne. Oczywiście zdarza mi się czasem uruchomić jakieś VS Code, napisać jakąś rzecz głównie na moje potrzeby, ale to powiedzmy rzadziej. A tak, nie wspomniałem jeszcze o tym, że no cały czas korzystam z FreeBSD, mam oczywiście domowy serwer na FreeBSD, ten system cały czas mnie urzeka, no i mam taki publiczny shell server, który być może w środowisku jest znany, legon-freebsd-lublin.pl. To jest shell server, który działa już nieprzerwanie od 2008 roku. No i to jest takie miejsce, gdzie ja mam swoje konto, no i w sumie znajomi mają swoje konta. I niektóre z tych kont zostały założone jeszcze pod koniec lat 90. i tą zawartość z lat 90. tam utrzymują. Ja ten serwer staram się przenosić, ilekroć zmieniam miejsce pracy, bądź zdarzają się jakieś przekształcenia własnościowe związane z miejscami pracy. Więc to tak chodzi za mną od tych 24 lat, to już faktycznie niedługo nawet okrągła rocznica. Jeszcze przy tej okazji wspomnę o tym, że to jest też taki epizod z lat 90. Wspólnie z kolegą, z Szymonem Zdyblem z Lublina zbudowaliśmy no, jednego z pierwszych operatorów internetu w Lublinie. To była na początku sieć osiedlowa. Na początku ona była w ogóle oparta o RS-232, gdzie używaliśmy jakiegoś Laplinka i Lantastika później. A później uruchomiliśmy na tym RS-232 protokół PPP, więc mieliśmy namiastkę internetu i to w takiej trochę architekturze store and forward, czyli jeżeli ktoś po środku wyłączył komputer, no to nasz intranet się rozpadał na pół. A później położyliśmy Ethernet 10-megowy na koncentryku. No i okazało się, że to się sprawdza, że ta formuła się sprawdza. W 2009 roku uruchomiliśmy łącze do lubelskiej sieci miejskiej, łącze o przepływności 115 kilobitów, zrealizowane na modemach, takich samoróbkach firmy Elcom, które kosztowały strasznie dużo pieniędzy. Dostęp 115 kilobitów do Lubmanu kosztował jakieś 2000 miesięcznie, więc to były w ogóle niebotyczne pieniądze, więc pod to zbudowaliśmy stowarzyszenie, gdzie każdy się zrzucał te 45 zł miesięcznie po to, żeby dostęp do internetu mieć. I okazało się, że jak mieliśmy tych użytkowników około 20 czy 30, to kolejni zaczęli do nas przychodzić, czy kolejne takie sieci zaczęły do nas przychodzić, żeby je wcielać w nas, po to, żeby oni też mieli dostęp do internetu. Gdzieś pod koniec roku 2000 my już mieliśmy sieć, która miała 200 osób, później mieliśmy 500 osób. Później się okazało, że to jest taki już normalny, prężny ISP w Lublinie. My stopniowo zaczęliśmy odchodzić od takiego profilu B2C, no bo wiadomo, że to B2C przestało być marżowe. Zaczęliśmy budować światłowody, zaczęliśmy podłączać klientów biznesowych, zaczęliśmy wygrywać przetargi. No i w 2020 tak wyszło, że z Szymonem sprzedaliśmy ten biznes, sprzedaliśmy Vectrze, Netto, bo tak się nazywa ta sieć, ona do tej pory działa, zresztą Szymon jest dalej już w strukturach Vectra, zarządza tym biznesem. No i to jest też takie fajne, bo biznes, który zbudowaliśmy w liceum po 22 latach, przynajmniej więcej niż po 22, po 24 latach, dalej funkcjonuje, dalej dostarcza internet. No i właśnie z tym biznesem była związana historia tego shell serwera LagunFreeBSD.lublin.pl. Ja musiałem go w końcu z Netto zabrać, więc teraz stoi u nas w Redżu. Właśnie jestem w biurze, więc gdzieś tam za ścianą na czwartym piętrze w takiej biurowej serwerowni stoi sobie tenże serwer.
Słuchajcie, to ja powiem tylko, no, kupujcie usługi od tego pana, bo on je utrzymuje potem w nieskończoność, więc to chyba warto.
Tak, nie resetuj tam Laguna, bo mi sesja z Jirca spadnie, także. I teraz wszyscy słuchacze podnoszą ręce, ci, co mają konto na Lagunie. Przemek się potem odezwie, bo pamiętam tam takie komunikaty, że zrzutka była na płytę główną chyba. Dawno temu było.
Tak, ja w ogóle poznałem moją żonę, no bo w liceum miałem taki pomysł na biznes pierwszy w 2018 roku, że konto kosztuje 5 zł miesięcznie, no i to wszystkie dzieciaki z liceum przychodziły raz w miesiącu zapłacić mi te 5 zł w gotówce, żeby dalej konto na Lagunie działało. No jedną z tych osób była moja żona przyszła, no, która korzystała z Laguny głównie po to, żeby mieć tam konto IRC-owe, ale też po to, żeby jakieś maile chyba wysłać. No nie pamiętam, w każdym razie no, była jedną z pierwszych użytkowniczek Laguny.
Piękna historia. Ostatnie pytanie z naszej listy. Commodore czy Atari, ale to już chyba odpowiedziałeś na to
pytanie. Atari. Tak naprawdę spośród moich kolegów ja byłem trochę osamotnionym atarowcem, ale no wszyscy naokoło mieli Commodore, ale ja mimo wszystko, że to Atari było takie przaśne, że te gry się w ogóle nie chciały wgrywać, że wystarczyło tupnąć i magnetofon przestawał, tu pojawiały się jakieś błędy wczytywania. Swoją drogą przeczytałem jakiś czas temu gdzieś tam na jakiejś grupie związanej z atarową sceną, że to wcale nie było tupnięcie, że po prostu tam był błąd w loaderze. On się losował, to co ileś tam był błąd, więc wszyscy tam chodzili na palcach, a to było zupełnie nieuzasadnione. Jest to taka prywatna historia.
It's a feature, not a bug.
Tak. No ale tak, wszyscy naokoło mieli Commodore, ja miałem Atari, ale u nas nie było żadnych konfliktów pomiędzy tymi dwoma frakcjami. Mi się na Atari bardzo podobały polskie gry spod szyldu LK Avalon, spod szyldu X-Landu, no chociażby Robobo, które było uważam, że jest jedną z najlepszych gier logicznych na Atari w tamtych czasach.
Słuchajcie, ponieważ Przemek zagłosował, to czas pokazać wynik 100 odcinków i wynik ogromnej pracy naszego kolegi Hejtzita, który już dodał jeden punkt do mojej listy, także Hejtzit podesłał nam aktualne statystyki. Wielkie dzięki za tą ciężką pracę, wykonywaną pewnie bardzo skrupulatnie przez 2 lata. No i słuchajcie, no i jak to wygląda? No, powiem tak, ja jestem z wyniku bardzo zadowolony, bałem się, że będzie dużo gorzej, a jest naprawdę, naprawdę całkiem nieźle. Jeszcze muszę tylko trochę popracować nad kolejnymi gośćmi i po prostu mamy całą listę rekrutacyjną i pierwsze pytanie na tej liście nie jest, czy ci pasuje termin, tylko na co zagłosujesz. Jeszcze 5 odcinków i będzie remis. Także jest taka nadzieja, nie tracimy dużo dystansu, klub Atari. Także dziękuję wszystkim, którzy głosowali po właściwej stronie.
Ja to zawsze, Przemek, jak wspomniałeś o Grundigu, o magnetofonie takim czarnym, jak ktoś nie pamięta, taki, tak jak Przemek powiedział, wszyscy go mieli w mieszkaniu w tamtych czasach, to jak mówiłeś, że się nie wczytuje, to zawsze, znaczy chciałem powiedzieć, że to jest, nie była wina Grundiga, tylko wina Atari bardziej.
Ale to prawda, była wina. To niestety była wina Atari, ale to się okazało dopiero teraz. Ale i tak kocham Atari za to, jakie było.
Tak, właśnie, nie kochamy doskonałości, kochamy z wielu różnych powodów.
Zawady, głównie zawady.
Też, trzeba umieć kochać wady. Przemku, odpowiedziałeś na wiele naszych pytań, za co ci bardzo dziękujemy i czas się zrewanżować i czas, żebyś ty zadał swoje pytanie. Ja przypomnę naszym słuchaczom reguły, mianowicie są one takie, że po pierwsze odpowiadacie tylko na czacie YouTube'a, jeżeli oglądacie nas na LinkedInie czy na Facebooku, to nie. Musicie się przyłączyć na YouTube'a, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie. Po drugie decyduje kolejność odpowiedzi, jaką widzimy w naszym oknie, czyli jeżeli wam coś wyskoczy wyżej u was, a był małe opóźnienie między dwoma odpowiedziami, to może być tak, że u nas jest na odwrót, więc się tym nie przejmujcie. Chociaż to może oznaczać również przegraną, choć wygląda, że wygraliście. No i jeżeli ktoś już jakąś nagrodę wygrał, to bardzo prosimy o zrezygnowanie z udziału w danym konkursie. Oczywiście to nie znaczy, że jak ktoś wygrał jedną, to nie może wygrać kolejnej innej. I to są reguły, a gramy w tej chwili o dzwonek wideo od Ringa, taki całkiem spory, fajny, czyli kamera i dzwonek z wersją podglądu tego, kto do nas właśnie próbuje się dobić. No dobrze, to chyba czas, żebym ci oddał, Przemku, głos, żebyś zadał swoje pytanie. Ono nie będzie proste, ale miało być nieproste.
Mam nadzieję, że będzie ciekawe i wzbudzi w was odrobinę ciekawości. Zagadka jest związana z krótkofalarstwem. Jest to tak naprawdę zadanie praktyczne. Otóż na mojej stronie, na stronie www.fasunek.com, widzicie teraz na pasku ten adres, opublikowałem plik dźwiękowy, plik audio w formacie WAV. Ten plik zawiera około 15-sekundową emisję cyfrową. Mogę tylko powiedzieć, że jest to emisja FT8, czyli taka emisja, która wykorzystuje modulację FSK. Ona jest bardzo wolna. I przy pomocy tej emisji, zostało zakodowane hasło. Waszym zadaniem jest ściągnięcie tego pliku i zdekodowanie tej emisji. Myślę, że za jakiś czas, jeżeli nie będzie odpowiedzi, to postaram się wspomóc jakimiś hintami.
No bo to miłośnicy krótkofalarstwa i próbujący wygrać naszą nagrodę i szybko edukujący się w obszarze krótkofalarstwa biorą się do roboty. Tak, dupa.8 to chyba nie jest prawidłowa odpowiedź, choć nie jestem pewien.
Nie jest to prawidłowa odpowiedź, ale to jest hasło w ogóle, hasło legenda, bo ono nawet miało swoją stronę na Wikipedii przez jakiś czas. Do tej pory nie wiem, skąd ta dupa.8 tak naprawdę pochodzi.
To jest świetne pytanie. Może ktoś z naszych słuchaczy przyznaje się do jego wymyślenia, ale to jakby funkcjonuje od tylu lat, że kto ma taką pamięć?
Pamiętam, że 97, 98 w Lublinie już dupa.8 funkcjonowała i to było takie typowe hasło, które było przydzielane na nowych kontach szalowych. Natomiast Wikipedia twierdziła, że jeszcze trochę wcześniej było AGH i tamtejsza społeczność internetowa. Bardzo możliwe. My w Lublinie nie mamy monopolu na dupa.8. No a jeszcze odnośnie nagrody dopowiem, że faktycznie wygląda bardzo fajnie. Ja sam bym chciał mieć taki domofon. Niestety nie mam i mi ukradli samochód jakiś czas temu. I co ciekawe, na metodą na walizkę myślałem, że ludzie z branży infosekowej takie rzeczy nie spotykają. Zostawiłem kluczyki gdzieś tam niedaleko i rano jak pojechałem, chciałem pojechać z córką do przedszkola, to się okazało, że córka mówi: tato, a gdzie jest samochód? No nie ma, faktycznie. Taka historia.
No cóż, smutne, smutne. No dobrze, mamy chyba już odpowiedzi jakieś lecą. Czy coś trafiło? Patrzysz na czat?
Nie patrzę, już.
To otwieraj czat.
Bo my nie znamy czat. Hasła.
Bo my nie wiemy, jaka jest odpowiedź. Dobrze.
Otwieram.
Więc popatrz, co tam się pojawiło. Tu w okienku StreamYarda też powinieneś mieć chyba.
Tak.
Takie tu jest najprościej.
Zakładce comments.
A, tu.
Nie musisz YouTube'a, bo tam wtedy się podobny dźwięk odpali i zrobi się chaos.
Tak,
z opóźnieniem kilkunastosekundowym.
Jest odpowiedź poprawna.
To która to? Powiedz, bo my nie wiemy.
Jest to odpowiedź dużymi literami: babcia padlina bez spacji.
No, więc mamy Piotra. Co prawda Luke wcześniej twierdził, że zna, ale nie potrzebuje dzwonka, bo już wcześniej zajrzał na stronę i sobie zdekodował. Także Luke, dzięki za powstrzymanie się, skoro nie potrzebujesz. Niech trafi w ręce kogoś potrzebującego. Także słuchaj, no poszło szybciej niż się spodziewaliśmy, bo zastanawialiśmy się, czy się w 3 minuty słuchacze wyrobią. Ale no, zawsze możemy liczyć na naszych słuchaczy. Także Piotrze, gratulacje. Byłeś pierwszy, jak na razie chyba nawet jedyny. Procedurę powinieneś znać. Na adam@zaufana3strona.pl. Mam tylko prośbę, żeby nie zapomnieć ani o numerze telefonu, ani o numerze paczkomatu i wysłać tego maila dzisiaj, bo będę jutro pewnie wysyłał nagrody. Także no, gratulacje, gratulacje. Dobry wynik. No dobra. Adamie, to teraz może ty.
Dobrze. To teraz będę ja. Poczekaj, muszę to wyłączyć. Wszystko.
Komuś się zdekodowało do babcia Putina, ale to nie to hasło.
To chyba z błędem jakimś. Dobrze, moje hasło, znaczy moja zagadka standardowo filmowa i standardowa.
Stop, jeszcze muszę powiedzieć, o co gramy.
Aha, dobrze.
Stick up cam battery, czyli kamerka na baterię taka do postawienia, do monitoringu. To przydałaby tak. Się do nagrywania tych, co z walizką chodzą i zabierają cudze samochody.
Słuchajcie, pytanie na dzisiaj. W filmie The Hackers w scenie przejęcia stacji telewizyjnej, czyli na początku filmu, Crash Override, próbując uzyskać dostęp do sieci telewizyjnej, dzwoni do tej sieci i podaje się za kogoś z działu księgowości. Jakiej sławnej osobie dane podaje i kim jest ta osoba?
No, tak więc mamy nawet wątek telewizyjny, trochę pod naszego gościa, dzwoni do sieci TV. Tylko to nie te czasy, tak? Sygnał nie leciał przez internet, tylko pewnie jakimiś innymi technologiami, ale mamy wątek telewizyjny. Dobra, Adamie, ty rozumiem, monitorujesz odpowiedzi.
Tak, monitoruję i przypominam, jaka to jest osoba i kim jest ta osoba, nie tylko imię i nazwisko.
Tak, przeczytanie pytania od początku do końca pozwala udzielić prawidłowej odpowiedzi w większym stopniu. A w międzyczasie, póki nie lecą jeszcze prawidłowe odpowiedzi, pytanie do Przemka, bo przygotowaliśmy się trochę do tej audycji i pytanie, które jeden z jego kolegów nam podesłał, brzmi: co poradziłbyś młodym programistom lub hakerom, jeśli chodzi o nazwy zmiennych w programach, tak aby zostając prezesami nie musieli się tego wstydzić? Przemku?
Po prostu mniej używać dupy. Kiedyś się faktycznie każdą zmienną opisywało dupa 1, 2 i nieszczęsna dupa 8. No i oczywiście zmienne, które są literkami, tak, A, B, to są rzeczy, które w ogóle nic nie mówią. Wydaje mi się, że taka czystość kodu jest bardzo istotna. Ja o to starałem się zawsze dbać, tak żeby on dał się zrozumieć, nawet jeżeli nie było komentarzy. I no to chyba jest taka rada uniwersalna. No i ja do tej pory uwielbiam składnie, uwielbiam pisać, czytać kod napisany w języku C. Więc myślę, że młodzi programiści też sobie powinni to wziąć do serca. Ja staram się nie walczyć z takimi technologiami jak Node.js, już się pogodziłem z tym JavaScriptem, chociaż go nie rozumiem, ale takie zrozumienie podstaw, zrozumienie, jak działa pamięć w komputerze, to jest właśnie możliwe wtedy, kiedy sięgniemy do języków takiego średniego, niskiego poziomu, jak C, chociaż C kiedyś było traktowane jako język wysokiego poziomu, ale świat się zmienia. A drugą rzecz, którą bym polecił, to kwestia jednak szkoły informatycznej, dlatego żeby zrozumieć, jak to wszystko działa pod spodem. I to nie mam na myśli komputera, ale mam na myśli algorytmy. Algorytmy i struktury danych, oczywiście. Można sobie kupić książkę, można sobie ją przeczytać, można ją zrozumieć, natomiast często jest tak, że ta wiedza odnośnie algorytmów i struktur danych, ona wymaga też takiego backgroundu matematycznego. No i dlatego studia informatyczne są dobrym pomysłem. Ja znam ludzi, którzy pomimo, że nie mają za sobą studiów informatycznych, są genialnymi programistami. Pozdrawiam tutaj z naszej firmy Jarka Czajko, który jest historykiem. Miał pracować w IPN-ie, a pracuje u nas. Jednak studia informatyczne pozwalają we właściwy sposób rozkładać pewne problemy na czynniki pierwsze. To się przydaje każdemu.
Przychodzą dupy nie za dużo.
Tak.
Tak podsumowując.
Słuchajcie, prawidłowa odpowiedź to Eddie Vedder. Jest to piosenkarz, właściwie wokalista Pearl Jamu, także Rafał
R. Był Rafał. Rafale, tak. Także mail na adam@zaufana3strona.pl. Numer paczkomatu, numer telefonu, poprosimy. No dobrze, to czas na moje pytanie w takim razie. Tym razem do wygrania jest taki zwykły dzwonek, tak po prostu Dogbell 3, takie coś. O, tu go widać. I pytanie będzie do osób, które oglądają nasz program, czy oglądają go uważnie. Mianowicie, jaki był wynik pojedynku Atari versus Commodore? Podaj te dwie liczby. Kto pierwszy, ten lepszy.
Więc autor zobaczymy. Statystyki nie odpowiada.
Uważam. Może odpowiadać, czemu ma nie odpowiadać? No, tyle pisał, to zobaczymy, kto będzie najszybszy. Zaraz się wysypie, bo mamy te kilkanaście sekund opóźnienia w stosunku do czatu, więc ja już scrolluję. Tak,
o,
już
widzę, że ale się wysypało. O,
się wysypało. Dobra, już stop, już. No, szybcy jesteście i prawie same dobre odpowiedzi, ale najwyżej u nas wychodzi Rafał Adam Janicki. I to jest faktycznie prawidłowa odpowiedź. Gratulujemy wszystkim dobrej pamięci, bo naprawdę nieźle wam poszło. Tak się zresztą spodziewałem. Więc Rafale, adam@zaufana3strona.pl, numer paczkomatu, numer telefonu i wszystkich zwycięzców dzisiejszych proszę o wysłanie maili dzisiaj. To jutro pojadą paczki do tych z zeszłego tygodnia, bo jeszcze nie wysłałem, więc będzie poranek z pakowaniem. Dużo tych kartonów jest do zawinięcia, ale damy radę. No to słuchajcie, to wygląda na to, że skończyły się konkursy. Skończyły się nagrody. Skończyła się nasza setna rozmowa. Przemku, dziękujemy ci bardzo. Trzymamy kciuki za trwałość twoich usług. Może spotkamy się za 20 lat, spytać, czy Laguna jeszcze stoi. Oby odpowiedź była pozytywna, bo jak nie, to chyba dużo ludzi przyjedzie do ciebie z tobą porozmawiać na temat uptime'u.
Dzięki wielkie za zaproszenie, dzięki za możliwość udziału w tej bardzo fajnej audycji. Dla mnie jest to też coś nowego. Akurat nie miałem okazji brać udziału w tego typu podcaście. Trochę się rozgadałem. Mam nadzieję, że nie zanudziłem wszystkich. Dopiero teraz zobaczyłem, że jest zakładka comments, gdzie mogę sobie czytać komentarze. To ludzie piszą. No lepiej, że nie czytałem w trakcie podcastu, bo mnie nic nie rozpraszało. No tak czy inaczej, dzięki. Dzięki, naprawdę było ciekawie.
Dziękujemy bardzo i do zobaczenia, mamy nadzieję, przy jakiejś kolejnej okazji.
Przy 200 opowiesz trochę więcej historii. Może jeszcze Lagun będzie działał.
Oby.
Dzięki. Trzymaj się, Przemku.
Dzięki.
A my jeszcze na moment wracamy do ogłoszeń duszpasterskich, bo może jeszcze nie wszyscy słyszeli, że 20 kwietnia jest live na temat cyberwojny. I tu powiem, że tak, jeżeli podobały wam się dzisiaj wątki historyczne z lat 90., to spotkanie 20 kwietnia będzie miało również wątki historyczne, tylko z lat 80., bo będę opowiadał o tym, jak łapano hakerów pod koniec lat 80. w Stanach. Był taki piękny przypadek astronoma amatora, który złapał niemieckiego hakera, który próbował wykradać sekrety amerykańskich wojskowych na zlecenie KGB. Jest to fantastyczna historia, jedna z moich ulubionych ze świata IT. Więc ją na pewno opowiem, ale też będzie o tym, co dzisiaj się dzieje w trakcie wojny Rosji z Ukrainą, jak te ataki wyglądają i gdzie one są i czemu ich widzimy tak mało. Oraz oczywiście to, co najciekawsze w historii tych cyberwojen. Webinar jest fakultatywnie płatny, więc możecie również wziąć udział za 0 zł, jeżeli macie taką ochotę. A jak chcecie zapłacić, to możecie zapłacić. Pełna dowolność. z3s.pl/cyberwojna. I tam jest rejestracja. A coś jeszcze w ogłoszeniach duszpasterskich mamy? Mamy informację, że za tydzień występujemy znowu w odcinku 101. Nie mam tego slajdu, ale naszym gościem będzie CIO and CISO firmy KGHM, Irek Jazownik. Więc będziemy mówić o bezpieczeństwie w dużych firmach, takich największych jakby trochę. Będzie ciekawie, to jak zawsze. No i co tu jeszcze powiedzieć? live.zaufana3strona.pl od 100 odcinków. No nie, ta strona chyba od 99, bo jakoś w trakcie powstawała. I tam znajdziecie linki do wszystkich naszych nagrań. No i Stefan, który powinien w zasadzie chyba już powoli na emeryturę iść po tych 100 odcinkach. Nie, żartowałem, Stefan, nie przejmuj się, nigdzie ci nie wysyłamy. No, widać, zadowolony jest. On lubi te programy.
Stefan jest powodem, dlaczego tu jesteśmy i dlaczego wy nas słuchacie. Także słuchajcie, no, za tydzień, niedziela, 21. 101 odcinek Rozmowy Kontrolowanej. Do zobaczenia.
A ja idę ze Stefanem jeść tort, a jutro wiozę tort drugiemu Adamowi.
Czekam, czekam. Macie całego nie zjeść. Trzymajcie
Bye.
Się.
Rozmowa kontrolowana.